Buongiorno. Dziś w interpretacjach dowolnych rozmawiamy z Martą Niemirą, założycielką agencji Słucham, pierwszej agencji reklamowej zajmującej się jedynie podcastami. I rozmawiamy między innymi o podcastach, ale rozmawiamy też bardzo dużo o muzyce, kulturze, o tym, jak kultura się zmieniała w ostatnich latach, o tym, jak ją konsumujemy dziś, trochę o różnych przemianach społeczno-politycznych i o tym, o naszych pomysłach w ogóle, co robić w przyszłości, jak ten nasz dźwiękowo-podcastowy rynek będzie się rozwijał, aż w końcu dochodzimy do stricte podcastów i sytuacji, w jakiej znajduje się dźwięk, voice, rewolucja dźwiękowa w naszym kraju, więc możecie to potraktować jako taką kontynuację, drugą część w serii naszych podcastowych rozmów, w której pierwszą była nasza rozmowa z Pawłem Sito. Zapraszamy.
Wiecie, no, ja pojechałam w zeszłym tygodniu do Reykjaviku na
Nika Cave'a. Też byłem, ale nie na Nika Cave'a.
Do Reykjaviku na Nika Cave'a, to tak. Niezłe doświadczenie.
Właśnie widziałem, mignęła mi miniaturka i tak nie patrzyłem bardzo precyzyjnie, ale widzę, że tam był właśnie...
A ona zarabia na tym, ja wydaję, a ona zarabia.
Tylko poczekaj, żebym zrozumiał, bo mówię, nie wpatrywałem, bo widziałem się na takich małych pikselach. Widziałem Nika Cave'a i to obok to byłaś ty, tak? Czy po prostu okej?
Okay? Tydzień temu w niedzielę.
Ale on jakby, tak mam wrażenie z tej miniatury, jakby wydaje się, że on patrzy na ciebie, a ty patrzysz na niego. Okej, okay, kurde, to faktycznie widzę, że dotknęłaś niemalże absolutu.
Ja nie widziałem tej miniatury.
Ale wiesz, kto to jest Nick Cave?
Tak, wiem, kto to jest Nick Cave.
Ja, Jezu, wczoraj byłam na spotkaniu z takimi gośćmi, oni się nazywają Dwóch Typów Podcast.
Mhm. I tak sobie Gargamelem i tam coś. Drugim,
tak. I oni nie wiedzą, kto to jest Nick Cave, słuchajcie. To jest rocznik 9-5 i oni nie wiedzą, kto to jest. Ja mówię, słucham.
No jak się nie interesujesz, no. Ty pewnie nie wiesz...
Nie
kto
wiem.
To jest, wiesz,
ja wiem,
jakiś XXX Tenation, no okej.
Okay. Ja nie wiem, co to jest klocuch.
No właśnie, bo jesteś starszy ode mnie.
Jakub tak tylko gada.
A z czego wynika ewentualnie to ten szacunek, że mogę być starszy od ciebie? Tak tylko...
Uderzyłaś w delikatną strunę bardzo.
Więc już doszedłeś do tego momentu, kiedy trzeba się wydbać.
Okej, no to jest ciekawa interpretacja.
A ja jeszcze jestem w tym miejscu, że YOLO.
Dobra.
Ty Kuba też do gimnazjum chodziłeś, nie?
W życiu. No, od razu to jakby słychać zresztą.
Odrzuciłeś.
Tak. A rozumiem, że wy jeszcze jesteście z tego miotu gimnazjalnego.
Nie, jestem ostatnim rocznikiem, który nie chodzi o gimnazjum.
Bogu dzięki, dlatego jakiś szacunek do ciebie.
A który to jest? Jakiś 8-6, 8-5?
8-5, tak.
A ty też jesteś 8-5?
Ja jestem 8-7. No.
Ty za każdym razem mówisz coś innego, to po pierwsze, po drugie 8-7 już szedł do gimnazjum.
Dla ciebie jest.
Ty jesteś kubek Himmelsbach po prostu.
Za każdym razem gimnazjum. Tak.
Ale ja
byłam trzecią klasą gimnazjum.
Ale ja powiedziałem, że nie idę tam.
I co? I uczyłeś się w domu? Czy...
Tak, takie są uniwersytety domowe.
Trzeciego wieku.
Tak. Miałem takiego sąsiada dość biegłego.
W czym biegłego sąsiada?
Nie był to ksiądz. W każdym razie. Ale dobra, opowiedz dwa słowa na rozgrzewkę o tym Cave'ie. Bo rozumiem, że pojechałaś do Reykjaviku na koncert, bo po prostu chciałaś zobaczyć Reykjavik. Czy...
Tylko nie, do mikrofonu już opowiadaj w takim razie.
Ale to... Naprawdę?
Tak.
Dlaczego,
formuła
nie?
Jest taka, że gadamy zupełnie bez,
no
wiesz...
Właśnie, opowiedz mi w ogóle, co będziemy robić, bo...
Będziemy rozmawiać. No. I formuła jest taka, że ja później przy montowaniu tego nagram do tego wejściówkę, gdzie cię przedstawię i w ogóle powiem o co chodzi, nie? A my teraz rozmawiamy zupełnie jakby bez żadnych konwenansów i jakiejś formuły.
Jak powiedzieli, że nagrywamy, to mi skoczyło ciśnienie, w sensie strasznie...
No to dlatego umówmy się, że nie nagrywamy, no.
Właśnie, możemy powiedzieć,
możesz,
że
tak.
Tydzień czy dwa tygodnie temu byłam u takiego typa, co się nazywa Borys Kozielski. Mhm. I on mnie też postawił do takiego pokoiku, jak tutaj. I nagrywasz już to?
Mhm, w tym, nie, w radiogramie byłaś, tak?
Nie, on ma... Nie pamiętam, jak to się nazywa.
Okej.
Okay. Więc nie wkładajmy tego nigdzie.
Dokleimy.
I on też mnie posadził w takim pokoiku i dał mi mikrofon i kazał mi mówić i się strasznie zesrałam. I nie przesłuchałam tego do teraz. Bo się boję.
No, już bez przesady. To już chyba tak, znaczy, no. Ja wiem, że są reżyserzy, którzy nie oglądają swoich filmów, ale masz obawy.
Są tacy?
Masz obawy w stosunku do tego, jak brzmi twój głos, tak. I tego, co powiedziałaś.
Tak, nie, ja wiem, co powiedziałam, to jest okej. Ale po prostu nie jestem okej. Znaczy, kumacie, jeszcze jest inna sprawa, jak mówicie, nie wiem, przez telefon, albo jak słuchacie swoich, nie wiem, na Instastory, coś tam. A co innego, jak się ma taki dosyć ładny sprzęt, który chyba dosyć dobrze to pobiera.
Właśnie to muszę ci powiedzieć, że prawdopodobnie wtedy lepiej się brzmi.
Tak, ten sprzęt to wygładza nawet. Nie brzmisz, jesteś mniej skrzeczący, te najwyższe tony są raczej zmodulowane. I, no nie wiem, czy jesteś mądrzejszą, ale brzmi się lepiej.
No dobra, a z waszej praktyki w ogóle twórców i radiowców, to czy to jest tak, że... Okej, to będzie głupie pytanie, bo znane nie odpowiedź. Ale czy wy, mówiąc do mikrofonu, staracie się, może nie modulować głos, ale dbacie o to, jak brzmicie i brzmiecie, tak się mówi, i na przykład nie staracie się nie jąkać, albo nie robić tak, jak ja robię, czyli nie, i ja tutaj jakiś dźwięk z siebie, a tak naprawdę zastanawiam się, co mam powiedzieć dalej.
No teoretycznie tego się nie powinno robić, że cisza też jest dźwiękiem, więc nie powinno się robić co ja miałem tam do powiedzenia, ale zasadniczo ja jestem wyznawcą szkoły, którą nam przedstawiał Paweł Sito, z którym spotkanie było, nie wiem, dla mnie przynajmniej duże wrażenie na mnie zrobiło, że zasadniczo radio jest najlepsze, kiedy jest zbliżone do tego, jak się ludzie porozumiewają na co dzień. Wiadomo, że nie powinno się mówić włączam albo tego
swetr.
Typu rzeczy, które tak, swetr, które po prostu bolą uszy, jak się ich słucha. Ale jeżeli się zachowuje jakąś taką minimalną dyscyplinę, to jest spoko raczej. Ja mam tak, że jak ja siebie słucham, to ja mam odwrotnie, że mi się wydaje, że mówię bardzo wyraźnie i bez jakichś...
Przesadnie, tak? Że przesadnie.
Tak. Po czym słucham siebie i strasznie faflunie, więc to...
A, w tym sensie.
Tak.
Ja
myślałem,
że jakby jesteś zbytnim purystą. Aczkolwiek mnie od strony takiej właśnie cyzelowania słów, to jak słucham czasem Marcina Kitryńskiego, to mnie najbardziej rozbraja, dlatego że on, jej pretensjonalność tworzenia przez niego fraz jest tak daleko posunięta, że w pewnym momencie zaczynasz to kochać, bo najpierw tego nie cierpisz, że słuchasz tego i mówisz, jak tak można, przecież on na każdym, mówiąc kolokwialnie, nad każdym słowem się onanizuje i teraz, wiesz, no w pewnym momencie przestajesz się skupiać na tym, co on mówi, a bardziej przyklejasz się do formy, ale jak już się przyzwyczaisz i no też ta muzyka, którą prezentuje, ewentualnie ci odpowiada, no to już mówisz sobie, no tak, to jest jego znak taki
rozpoznawczy.
Tak, rozpoznawczy, i to jest też fajne, nie? Czasami nawet fajne jest to, że coraz częściej są lektorzy, którzy posiadają jakąś wadę wymowy, mają jakiś błąd, bo to jest nawet ciekawsze. Albo jest
na przykład... Gacek.
No tak, no, albo jest to bardziej naturalne, albo jest to na tyle charakterystyczne, że tak. Zaczynasz to lubić, nie?
Ale Wojciech Mann na przykład, który jest jednym z chyba z bardziej lubianych, powiedzmy, takich osobowości radiowo-telewizyjnych, no on ma bardzo charakterystyczny styl, ale nie jest to styl perfekcyjny, nie? Mhm. On raczej ma taki bardzo, że wiesz,
on mówi
coś tam
tak,
pod
jak
nosem.
Wygląda po prostu.
Tak.
Ale jednak też głos ma w sumie, nie? To nie jest jakiś taki głos. On jest bardziej radiowy niż telewizyjny. Chociaż żartuję, telewizyjny jest też bardzo względem na swoją fizjonomię, która
pasuje. Są rzeczy, które można nadrobić osobowością i on chyba jest takim idealnym, powiedzmy, miksem tego
jest dla mnie fenomen, jest jednak Marek Niedźwiecki. To znaczy, ja rozumiem cały zachwyt okolicznościami przyrody, jakim jest lista przebojów, ale no nie wiem. Mam wrażenie, że Marek
Niedźwiecki... słuchałeś kiedyś tej listy przebojów w takim wydaniu...
W 82?
Nie. W takim wydaniu to co oni robią w majówkę, czyli...
Top,
tak.
Pierwszego czy
że masz cały dzień w radiu od świtu do 23 czy do 22 zagospodarowany tylko tą top listą. Ja tego słuchałem, nie wiem, ze 2 lata temu. Idzia była jeszcze bardzo mała, więc wstawała razem ze świtem i słuchaliśmy naprawdę od jedynki do ostatniego.
I przyłączaliśmy
to samo przecież w Nowy Rok, jak jest top wszechczasów.
Top wszechczasów jest fajny,
to jest
dlatego, że nie ma tam, albo mało jest mało Marka Niedźwieckiego.
W styczniu? Włączyć?
Słuchałem tego majowego. No, po Sylwestrze czy na Sylwestra to kiedyś kawałka słuchałem, ale jest to męczące o tyle, że ma to taką formułę, która jest kompletnie zwietrzała. Znaczy tam oni dzwonią do jakichś tych Markowskich i oni tam, wiesz, dzięki, jestem po raz tam, nie wiem,
ale,
to mój jubileuszowy 120 notowanie.
To jest
tak?
Ekstra, to ma taki swój klimat dobry.
To widać, że jednak mentalnie jesteś stara. Więc tak, generalnie chodzi o to, że...
Stara,
bo wiesz, bo to jest tak, że mam wrażenie, że to jest sentymentalna podróż, że ludzie tego słuchają, często przypominają sobie hity swoich lat.
O to właśnie chodzi, że koło tej 20 wkracza Marek Niedźwiecki, który pierwszą dziesiątkę czy pierwszą dwudziestkę zagospodarowuje.
Bogu dzięki, szybko kończy.
Nie no, ale no i on jakby nadaje już temu, wiesz, tylko że ma, trąci tą myszką. No ma to taki feeling radia lat 80.
Aczkolwiek ja właśnie też, pytanie, czy to w tym nie jest.
Tak,
tak,
właśnie tylko, że u nas, że to trzyma się dalej?
U nas problem jest taki, że my nie mamy, kurde, tego BBC Radio One, takiego czegoś, co by, że Trójka kiedyś była takim radiem, które jednak kreowało gusta również ludzi młodszych i odpowiadało na powiedzmy, to jakieś takie bardziej kontrkulturowe zapotrzebowanie. A teraz to
no
tam tak naprawdę...
Są, wiesz, waglewscy są, którzy no. Myślę, że coś tam prezentują. Była przez jakiś czas, chociaż też tego tak strasznie nie śledzę. Była chyba Brodka, która prowadziła swoją audycję.
Nowika chyba prowadziła, nie, więc zasadniczo coś tam było, no ale nie jest to coś takiego, że rzeczywiście tam się wykuwają ludzie, których później młodzież słucha. Może też to jest w młodzieży problem, ale tam...
No nie sądzę, żeby duży odsetek bardzo młodych ludzi słuchał Trójki.
Tak ja czytałam kilka miesięcy, teraz pewnie zmyślam, znaczy nie zmyślam cyfry, ale czytałam kilka miesięcy temu jakiś artykuł właśnie o tym, jak się ma teraz Trójka i jej słuchalność. No to bardzo, bardzo spadła. W sensie, nie pamiętam ile tam procent w ogóle całego rynku, to jest 2% czy 3% w ogóle słucha Trójki, także oni mają w ogóle jakieś...
Myślę, ja mam Trójkę... 5 bardziej,
tak,
ale...
to 2% to jest bardzo mało.
Ja mam Trójkę u siebie włączoną właściwie za, tak to się mówi, zafiksowaną i włączam psu jak wychodzę.
Żeby więc, podwyższać.
Tak.
Żeby szybko zasnąć.
Ale no nie wiem, no i ja mam wrażenie, że Trójka to jest jakieś takie, nie wiem, radio... Dobra, nie chcę brzmieć jak ten fanpage wychowany na Trójce.
Och Boże, no.
Więc może już wróci, zejdziemy z tego.
Znaczy ja
Trójki,
też lubię
ale...
Trójkę i słucham Trójki, aczkolwiek ona się zmieniła z różnych względów, chociażby takich, powiedziałbym, o charakterze politycznym, ale...
A czy audycje się zmieniły?
Zmienił się dyrektor, który swoich tam ludzi na pewno pościągał, więc audycje się też pewnie
nie ma
zmieni,
tych, którzy
zmieni, ale...
najbardziej byli w kontrze, nie? No bo tam było kilka postaci, które z hukiem odeszła. Ale faktycznie no, problem jest taki, że tam, gdzie nie ma za wiele jakby oferty interesującej, no to jakby przystajesz na to, co jest, i Trójka jest troszeczkę takim właśnie wykwitem na tej pustyni, że jednak włączysz to radio, zazwyczaj będzie w miarę akceptowalna muzyka, raz mniej, raz bardziej, ale w miarę akceptowalna. Zazwyczaj czy mogą się pojawić jakieś wątki zahaczające o aspekt intelektualny. No i masz też trochę tych aspektów rozrywkowych, masz trochę tych dyskusji o charakterze politycznym, które czasami są zabawne. Także no faktycznie. No, ale...
A Tok FM słuchacie?
Nie. Znaczy inaczej. Tak,
ja słucham Radia Campus.
Ja hejt słucham Tok FM-u. Słucham poranków Tok FM-u często, ale głównie dlatego, żeby się trochę
Maciek Radia Wnet słucha.
Nie słucham Radia Wnet.
Nie?
Kiedyś coś tam słuchałem, ale to jest taki...
Pozdrowienia dla Krzysztofa. Pana Krzysztofa, przepraszam, bo nie znamy się.
Kończąc wątek Trójki, to analogia z tym BBC jest... przywołałem to dlatego, bo tam jest taki model spoko, że ludzie zaczynają właśnie w publicznym radiu i tam się powiedzmy wykuwają talenty, które później idą i są dyrektorami programowymi czy jakimiś ważnymi osobami w innych stacjach. Przez to te stacje nie są takim kompletną gównianą sieczką, no bo są to ludzie, którzy raz, że ludzie ich lubią, mają swoją publiczność, ale też mają jakąś rękę i pracowali w radiu uwolnionym od tych, powiedzmy, komercyjnych cugli i ograniczeń i wymogów, więc są w stanie robić coś trochę i mieli się możliwość rozwinąć bez tego, więc są w stanie robić coś trochę innego niż po prostu składać playlistę ze znanych kawałków.
No ale dzisiaj zasadniczo właśnie Radio Campus myślę, że jest w stanie zadresować pewną niszę.
Ono, tak, ono właśnie
mimo jakby braków warsztatowych, ale to też często jest też atut, ale...
To ludzie zaczynają, więc...
Wiesz, są różne momenty, tak? Bo są audycje, które warsztatowo są, powiedzmy, bardziej adekwatne i ciekawsze, są takie, które są no, pewnie trochę mniej, ale jest ten autentyzm, tak? Jest dużo takich rzeczy bardzo ciekawych, czasami jakby i formalnie.
Wiecie,
i
też warszawski rynek, ciężko patrzeć na warszawski rynek i mówić o kondycji radia w Polsce, ponieważ warszawski rynek to jest jest kilkadziesiąt stacji, to wystarczy wyjechać kilkadziesiąt kilometrów poza Warszawę.
I masz tylko RMF.
Ma RMF, Zetkę, Radio Maryja, które no, najlepiej tak naprawdę odbiera i właśnie Polskie Radio. Ewentualnie to oni mają tą taką stratyfikację, że jest Radio Ogólnopolskie, czyli tam Jedynka, jest Radio Wojewódzkie, czyli BIS, które jest tam na Mazowsze i na każde województwo ma swoją mutację i są jakieś lokalne rozgłośnie po prostu z często większych miast po prostu. Więc i to jest tak naprawdę jedyne, czego można słuchać, jeżeli się nie mieszka w większym mieście. Nie masz całej po prostu, nie masz właśnie Tok FM-u, nie masz Eski często, nie masz tych wszystkich mniejszych stacji typu, chociaż też u nas są w dużej części dobite, typu tam, nie wiem, były jakieś Piny, Jazz Radia, Chili Zety, to jest jakby...
Dlatego pewnym...
Chili Zet chyba się całkiem nieźle trzyma, w sensie to jest takie radio,
Chili
Zet które
jest
powstało
na samym...
tysiąc lat temu, a ono cały czas w ogóle, ja jadę samochodem i Chili Zet tak? Ktoś wcześniej słuchał.
No tak? To może w Warszawie mi się wydaje, że Chili Zet jest chyba
ja
na ostatnim miejscu.
Tymi pankami jeżdżę, tak? Nie? I jak za każdym razem chodzę, to włączam jest Chili Zet.
Może mają
i ja sobie szukam, nie wiem, czegoś, ale jest non stop to Chili Zet. I
jak ja jeszcze to z reguły jest włączone Radio SK, albo RMF FM, albo właśnie Radio Z, więc... No,
w ogóle takim kierunkowskazem w rozwoju jest to, że najszybciej rozwijającą się stacją w Polsce, taką, która jest hitem ostatnich lat, która z kompletnego niebytu wskoczyła na to, że jest tam w pierwszej piątce, jest Radio Vox, czyli jedyne radio, które bez... nieironicznie puszcza disco polo, w którym tak 50% mniej więcej muzyki.
Ej, bo właśnie gdzieś
to jest taka
głowie.
Mieszanka Eski, tylko że Eska nie puszczała zupełnie disco polo, a u nich połowa mniej więcej kawałków tej disco
polo. A czy kiedyś Radio Vox to nie było trochę tak jak Złote Przeboje, że tam leciały
Smoki,
Abba, coś tam i tak dalej. Ja sobie lubię czasami włączyć Złote Przeboje i ostatnio, jakiś czas temu właśnie kliknąłem
tylko do mikrofonu, jakbyś mogła.
I jestem zadziwiona, że tam leci disco polo. W sensie myślałam, że to jest po prostu jakiś przerywnik albo coś tam, ale
nie,
leci
oni bez
sieka,
zażenowania cały dzień. Ale i słuchaj, i to jest gigantyczny sukces radiowy. No, wiesz, no, prawda też jest taka,
że to... odbiera poza Warszawą? Wiesz, to
Tak. Nie wiem, czy odbiera poza Warszawą także, wiesz, w regionach możesz usłyszeć, ale we wszystkich dużych ośrodkach miejskich jest obecny.
Są podcasty o disco polo?
Nie widziałam.
To może być dobre.
To jest dobra nisza, co?
Dlatego, że... będzie to mniej takie, powiedziałbym, formalne i oficjalne jak radio, więc dla młodych ludzi, którzy często z tych takich peryferii, oni często wysysają tę kulturę z mlekiem matki, więc tak naprawdę to jakby
pytanie, pytanie Kuba,
zrobisz, bo ci zdejmą prawa autorskie.
Ale wiesz, za rozmowy z nimi, nie żeby puszczać muzykę. Tylko problem...
Pytanie, czy ktoś będzie chciał słuchać rozmów z twórcami?
Bo to o to chodzi, że czy ilu jest twórców muzyki disco polo poza, nie wiem, Marcinem Millerem, gościem?
No jest dużo,
gościem,
o ile ja wiem, chociaż nie jestem znawcą, ale chyba dużo
jest.
Ale
takich, którzy mogą być jakiś sposób ciekawi albo...
Tak, którzy są w stanie opowiedzieć jakąś ciekawą
historię.
A kto wie,
a może oni są wszyscy bardzo ciekawi. Pamiętaj, że disco polowcy to są pewnie chyba dobrzy biznesmenowie, nie?
No i oni często są wyrachowani, więc tak naprawdę często mogą być...
Którzy
mają łeb na karku.
Tak, i którzy robią rzeczy, o których większości muzyków w Polsce w ogóle się nie śniło. Przecież Boysi mają rokrocznie trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. To jest jakby, to jest ich popularność.
Powiedz
popularność
Monice Brodce,
no. Ale też ten epizod chiński, nie? Przecież jeszcze tam jest...
Bayerfula, tak?
No nie wiem, który
to
tych zespołów.
To podobno było Bayerfula, Bayer tak. Ale, znaczy to, ja słyszałem o tym, że to podobno trochę było przesadzone, że oni nie byli jakimś tam... Że byli, powiedzmy, niszowo popularni.
Na jednym koncercie było tylko 50 tysięcy osób, więc jak na Chiny to niewiele.
Big in Japan.
Tak. Natomiast...
Natomiast trochę zazdrościmy, co?
Nie, no wiesz, to ja się zastanawiałem, czy nie wiem, tekściarzem nie zostać od disco polo, bo tego słucham, to myślę sobie, jak to jest? Czy jest po prostu jeden koleś, który pisze im kawałki? Czy to jest tak, że masz
generator
tego?
No. Ale pamiętaj, ile jestem siana.
Ale ile jestem siana, poza tym oni wydają płytę co roku praktycznie. To nie jest tak, że wiesz, wydajesz dwie płyty jak Sex Pistols i się rozpadasz.
Tylko dwie co roku
wydajesz
jedno.
Po prostu, bo jeśli mają kilkadziesiąt płyt wydanych i każda się nazywa tam, wiesz, z tobą, wspomnienia o tobie.
To
albo tak, że nadal młodzi, nadal boys, wiesz, tam prawda, po latach, the best of. I ty jakby oni, wiesz, nie poprzestają nigdy, więc tym...
Tribute to. Zrobią tribute to na przykład. Boysi robią tribute to, wiesz, Bayerful.
A nie kojarzycie tego, że był kawałek popularny Moves Like Jagger, to była wersja disco polo Chciałbym Być Jak Zenek?
O Jezu.
Nie kojarzę. Ale cały czas jakby idąc tym tropem podcastu, wyobraźcie sobie sytuację, w której z jednej strony są rozmowy, okej, kupuję element związany z prawami autorskimi, chociaż tak. Zastanawiam się, czy na obszarze disco polo to nie jest trochę taka dżungla, że oni już sobie jakby pozwolili
właśnie
na więcej.
Właśnie pytanie,
nie?
Czy w ogóle, teraz mi przyszło do głowy, sprawdzę to, ale sami czy jest w ogóle disco polo na Spotify?
Mam nadzieję, że zbanowali.
Dobre pytanie.
Ale przypuszczam, że tak.
Co się wpisuje? Boys, no to nie wiem, no wpisz boys albo...
I teraz tak.
Jacyś piękni.
Skoro w Tajdalu są, wiesz, podcasty dotyczące rapu, czemu już zrobił się o disco polo? Ale mówię, wyobraźcie sobie sytuację, że poza rozmową jest takie studio na żywo.
Czyli, jak
że,
masz.
Czyli że oni sobie dżemują, nie? Że na przykład dżemują sobie disco polowcy, to po prostu jest taki, jest taki wideokast, jest sporo z tych wideokastów na YouTubie, gdzie fajne jest to, że właśnie rozmawiałem z jakimiś takimi twórcami jeszcze nieznanymi, taki Sofar, nie? Sofar Studios, że oni sobie gadają, a później no to coś sobie zadżemujmy, nie? I teraz wyobraźcie, że on ma właśnie keyboard i wystarczy keyboard jeden.
Ale tam taki keyboard, na którym grasz jak na gitarze.
Tak, na przykład. I jeszcze tylko fajnie, gdyby to było właśnie, wiesz,
zróbmy to, na Boga, zróbmy to, błagam, przecież to jest genialne.
I później taka analiza tego utworu. Przecież to ty mówiłeś, że Vice z kolei miał ten... jak się nazywa ten utwór?
A Vice, myślałem, że Janusz Vice.
Nie, ja myślałem, że Vice, że Gazeta Vice.
Tak, Gazeta Vice.
Ten film dokumentalny.
Ten kanał na YouTubie, oni mają
tak. Ja też powiem, że taka analiza dzieła, nie? Że jak to tam, nie wiem, jakie są utwory? Pytam, pamiętałeś te tytuły? No wrzuć mi tytuły disco polo.
American Boy na przykład.
American Boy. Jak to się stało, że napisałeś ten utwór, nie? I on tam opowiada, no wiesz, rano wstałem i po prostu pierdolałem ten utwór, nie?
Ej, ja totalnie bym mogła to robić, w sensie kochałabym to.
No bo uważam, że to
jest taka laska na podcaście, ja nie wiem, jak ona się nazywa, bo nie wiem, ale ona właśnie, może ja pamiętam, jak to się nazywa, chyba dekonstrukcja?
Mhm. Jest taki podcast, tak.
I ona właśnie gada, to jest trochę też chyba z trójki, nie wiem, czy podebrane, dobra, ale ona opowiada tam historię płyt, w sensie zaprasza jakichś tam artystów i oni sobie po prostu gadają, a jak zrobili taką płytę z raką, owaką i tak dalej. Natomiast to jest o tyle chyba ograniczone, że nie można puszczać piosenek. No bo jak puścicie piosenkę, to was Spotify ściągnie, YouTube was ściągnie i pozamykane.
Nie, Spotify też jest, to Zyx cię ściągnie, albo ktoś, kto zarządza tymi prawami, no właściciel, to, wytwórnia.
Wiesz co, ale pośrednio cię ściągnie Spotify po prostu, w sensie...
Dlaczego miałoby cię Spotify ściągnąć?
W sensie, że się ścignie, tak?
Tak samo jak jest na YouTube, że jeżeli wykorzystasz coś, co nie należy do ciebie, masz jakoś...
A, gdybyś to wrzucała na Spotify, tak. Myślałem, że Spotify ci ściągnie, że w ogóle wrzucasz muzykę.
Nie, po prostu ten odcinek, w którym wykorzystasz nie swoją własność intelektualną.
No tak.
A przecież to by było tak na maksa super. Ja sama bym chciała zacząć sobie nagrywać jakieś takie bzdurki, typu popowiadam sobie, o czym rozmawiałam z Nickiem Cave'em, albo coś. Natomiast wydaje mi się, że taki formacik będzie dosyć ubogi przez to, że właśnie nie masz możliwości puszczania muzyki. A na koniec dnia, jeżeli byś chciał puszczać muzykę, to czym to się różni od audycji radiowej? Takie mam... nie wiem,
co prawda szlaki są przetarte przez telewizje muzyczne, nie? Bo te telewizje disco polowe są kopalniami złota po prostu. Oni tam są w tym momencie najbardziej wartościowymi kanałami muzycznymi na polskim rynku.
A nie ma czegoś takiego, jak jest prawo cytatu?
Nie.
To, że na przykład mogę zacytować w audycji.
To możesz zacytować, tylko że to wtedy jest tam, wiesz, ograniczone. Teraz to chyba nawet nie jest sprecyzowane. Kiedyś było chyba do 3 akordów ograniczone.
Dobra, a jeżeli zrobię pełnoprawny utwór...
Ewentualnie tak, możesz puścić wersję, która nie jest tą wersją, do której prawa ma wytwórnia.
Ale wiesz, ja jeszcze myślałem o tym, że robię sobie takiego mashupa, nie? Że generalnie mówisz 3 akordy, ja włączę wszystkie z 20 utworów te 3 akordy i robię sobie taki miks. Teraz usłyszycie w tej audycji, jedynie w tej audycji, w tym podcaście usłyszycie 20 utworów.
3 sekundy.
Tak, 3 sekundy.
A później napiszesz taką książkę motywacyjną.
Coachingową.
Jak słuchać 300 utworów w 2 minuty, optymalizacja czasu.
Dlaczegoż by nie? Ale wiesz, to przynajmniej będzie taki Michałek, który będzie powodował, że dany podcast będzie interesujący. To jest trochę tak, jak słucham chłopaków z Radia Campus, ci co rano tam nadają. I jednak oni w jakimś sensie, moim zdaniem, redefiniują radio. Dlatego, że przynajmniej wprowadzają coś, co można by nazwać ich własnym autorskim formatem, czyli to na przykład jak podają te informacje o korkach i robią to w formie zaśpiewu na poziomie jakiegoś takiego trochę, no nie wiem, jak to nazwać, rapowania do bitu. No,
A to, wiesz, to pewnie Płociński. Tak,
to przynajmniej jest nowe i fajne, bo właśnie w takich miejscach możesz sobie poszaleć. Moim zdaniem właśnie im bardziej będziesz redefiniował różne formy w obszarze podcastów, tym bardziej to będzie interesujące, tak? A nie zamykał się w czymś, co mogło być w kopiuj-wklej audycją radiową.
Bo to, ja mam wrażenie, że polski rynek podcastowy cierpi trochę na taką... chorobę tego, że...
Starczego.
Nie, no, że są w nim 3 albo 4 formaty, że jest podcast o grach, podcast...
O filmach.
Albo o kulturze popularnej, tak, szeroko rozumianej, podcast motywacyjny, tak, typu, że tam zmień swoje życie na lepsze, zarabiaj więcej pieniędzy, przestań, tak, się lenić od dzisiaj i coś...
No, jeszcze 2 kategorie.
Nie, bo już 3 wymieniłem. Parentingowy w takim razie.
A nie ma parentingowych za
trochę
dużo.
Trochę jest parentingowych.
A to jakieś wszystko jest jakieś takie maluszkowe to jeszcze.
No wiesz, no, powiedzmy parenting w rozumieniu blogowym też wybuchł trochę po tym, jak to się wszystko...
No
i
tak,
czwarty,
ale...
I czwarty, technologiczne podcasty, czyli tak, IT, programowanie, ale też Maci i newsy ze świata.
Widzieliście konferencję Apple wczorajszą?
No nie, ale...
Widzieliście, jak te telefony wyglądają teraz? Mhm. A widzieliście memy wszystkie o nich?
O tym, że wygląda jak kuchenka elektryczna?
Tak, albo jak te golarki Philipsa, że to jest taki dodatkowy feature'ek tego telefonu, że sobie...
Nie,
tak,
to rzeczywiście. Tak. To co, bo ja nie oglądałem, więc nie
z tyłu,
wiem.
Masz takie 3 obiektywy, które
aparat
wyglądają
wygląda
jak
tak, że jest 2 razy większy i zamiast 2 ma teraz 3, ale są kolorowe do tego i centralnie wygląda jak rozgrzana kuchenka. Taka nawet,
ale tak, czy to oznacza, że to jest tylko zmiana na poziomie aparatu, czy...
Z tego, ja tylko czytałem jakieś podsumowania, to w telefonie zasadniczo się prawie nic nie zmieniło. iPad wygląda też tak samo, tylko się zmieniła wersja, a nowością jest to, że Apple Watch może być zawsze włączony.
Tak, to jest najlepszy ich feature, że zrobili, że cały czas się wyświetla godzina. I opowiadali o tym, to jest w ogóle świetne. Znaczy, ja tego nie oglądałam, ale kumpel mi się opowiadał, że opowiadali, co ten zegarek ma, że mierzy tętno, że mierzy kalorie, że mierzy wszystko, ale najważniejsze jest to, że pokazuje godzinę i to pod różnymi kątami, że możecie na przykład się położyć i widzicie, która jest godzina.
Zegarku,
albo robicie
pomyłki.
Dokładnie, kocham to. Ale ja chcę kupić ten zegarek, wiesz, o co chodzi. Jeżeli on mi będzie pokazywał godzinę, to ja chcę go kupić.
A widziałaś, ja nie wiem, dla mnie to jest coś w ogóle kompletnie z kosmosu, ale już są ceny u polskich dystrybutorów tych iPhone'ów.
7 koła chyba kosztuje.
7,5 koła kosztuje wersja 512 GB. Ja się znam, kto wydaje 7,5 tysiąca złotych na telefon?
No tu koleżanka. Natomiast widzieliście, co z kolei Samsung na IFie pokazał, że zamienia telefon w terminal?
Jaki terminal? Ten terminal,
czyli tak naprawdę możesz...
Ty już płacisz kartą?
Jesteś przedsiębiorcą i tak dalej, chcesz na przykład z kaszałek.
A, terminal w drugą
stronę. Kurde, było coś takiego, co wpinałeś w to wejście i to było takim, że...
Takie malutkie, ale musiałeś mieć, a to jest w telefonie, teraz telefon, przykładasz kartę do telefonu i to jest terminal.
Czyli, że nie tylko możesz płacić, ale przyjmować płatności też. To w Chinach też podobno jest, nie?
A propos Samsunga, to teraz mi kolega wysłał zdjęcie, że Samsung się reklamuje na katedrze tej w Wiedniu. Pokażę wam. Czy mam wam nie pokazywać?
Można pokazać.
Pokażę, bo to śmieszne. Patrzcie.
Pokaż słuchaczom. A, nie, to jest real czy to jest fake? Niemożliwe.
To jest prawda.
Nie wierzę w to. Przecież to jest, jak u nas była afera z łazienkami.
O Boże. Jest zabytkowa, gotycka katedra w Wiedniu, na której jest po prostu naklejony billboard jak AMS-u na... Tak, tak. I to jest chyba taka w ogóle centralny punkt...
Tak, to jest środek Wiednia.
Sponsorują, rozumiem, odnowę, tak?
Czy nie mam pojęcia.
A, okej. Okay. Na elewacjach są te takie siatki od rusztowań i na tym wiszą
jest
reklamy Samsunga.
Samsung Galaxy Note 10 Plus.
Fajnie, gdyby było napisane 2, 3, coś w rodzaju po co ci tam na żywo oglądanie, no skoro masz wirtualną rzeczywistość na naszym telefonie.
Coś takiego bardziej...
kreatywnego.
No. Przyłóż telefon i teraz zobaczysz na przykład bez rusztowań.
Zastanawiam się, bo to rzeczywiście może im raczej bardziej...
Znaczy, znacie tę aferę, która była przecież jak McDonald's wyłożył na chwilę swoje łuki w łazienkach.
Tak, było w zeszłym tygodniu.
Ale czy to nie była akcja, że oni mieli imprezę tam zamkniętą i ktoś zrobił w czasie tej imprezy
zdjęcie? No wiesz,
zdjęcie
o modela jako... nie jest chyba ale, tak
ale
mądre.
głośni, nie? To robić. Nie wiem, ja mogę się mylić, ale pod tymi zdjęciami pojawiały się głosy, że to była, bo w Pałacyku na Wodzie to jest jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na zamknięte imprezy firmowe. Mhm. I czy jakieś, wiesz, tam na szczycie imprezy. I że to była ich impreza firmowa.
Ale to jest przestrzeń publiczna, to ja mam w nosie, nie?
Zamykają łazienki na te imprezy. Są dni, w których o godzinie 6 wieczór chodzą panowie i mówią, zapraszamy.
Serio?
Do wyjścia. Tak.
Łazienki. Tak kiedyś malarz?
Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Na to zaproszenie
dobrze,
na pewno odpowiemy.
Dobrze jednak, że ktoś to wychwycił i w jakimś sensie napiętnował, bo niezależnie od tego, co oni tam sobie wymyślali.
To był mniejszy problem. Gorszy, pamiętacie jak, nie wiem, Reebok chyba, czy Adidas zamalował grafy na murze wyścigów?
Było, nas Adidas to zrobił.
I sobie po prostu strzelił takiego gola, że później musieli właśnie tam zapraszali jakichś znanych graficiarzy, którzy to prawda...
Ale widzicie, furka, która miesiąc temu pływała po Mazurach, chyba Toyota to zrobiła, widzieliście to czy nie?
No.
Była piękna Mazura, wszystko jest zielone, piękniej w ogóle.
Czekaj, coś
i płynie taka wielka platforma i na tej wielkiej platformie jest wielki billboard chyba RAV4 białej.
A coś tak, faktycznie.
Siedzicie sobie i nagle przepływa taka fura, znaczy nie fura,
ale słabo kontekstowo to było zrobione.
Później tłumaczyli się, że po prostu Toyota sponsoruje jakieś takie...
Regaty jakieś?
Tak? Nie regaty, jakąś taką... technologię, która wspiera żeglujących, że tam informuje o burzach,
sobie inny patent.
Czy coś tam, nie?
Pierwsze, teraz przy czajce pojawiły się na przykład jakiś tam, jak to się nazywa, Domestos na przykład. Taki ogromny, wiesz, pływający Domestos.
To było ekstra.
To byłoby fajnym zagraniem ambientowym, więc jakoś, kurczę, nie potrafią wyłapać kontekstu. No.
Jakoś, no dobra, no ale jakbyś faktycznie nadmuchał wielkiego Domestosa
wrzucił tam,
puścił na ten, no to wszyscy o tym Domestosie mówili. A ile kosztuje wyprodukowanie takiej dmuchanego Domestosa?
To jest
1000 zł.
No tak, te kaczki wszystkie i tak dalej.
A wszyscy będą o tym gadać przez 2 dni i niedobrze, no ale z tego, że niedobrze. Gadają.
Karę im wlepią, czy coś najwyżej.
10 koła masz w kosztorysie i załatwimy kampanię. Bęk.
To widzę, już planujemy kampanię marketingową.
No dobra, a powiedz jeszcze słowo o tym Nicku Cave, bo jak już wywołałeś Nika z lasu, to powiedz. Znaczy, rozumiem, że pojechałeś na koncert, ale czemu akurat do Reykjaviku, wytłumaczmy?
No bo czemu nie?
Tak, to kończymy, dziękuję.
Żegnam.
Nie no, Reykjavik no, to jest piękne miejsce, a ty już byłaś kiedyś? Czy
nie,
tak,
wiesz co, moja przyjaciółka Aśka tam mieszka. I
pozdrawiamy Aśkę.
Pozdrawiamy cię, Asia. Ona nie znosi, jak się do niej mówi Aśka, i tylko ja mogę do niej mówić.
Jezus, to był cytat
Maciusiu.
Dokładnie. Więc pozdrawiamy Joannę. No i Aśka mieszka w Reykjaviku, no i nie przyjeżdżałam do niej przez prawie 2,5 roku, odkąd się tam wyprowadziła. No ale przyjechał tam Nick Cave, więc pomyślałam, mordo wbijam. No i Aśka się obraziła, że przyjeżdża na Nicka Cave'a, nie do niej.
Nie dziwię się w sumie, tak.
No i pojechałam w zeszłym tygodniu i byłam sobie na scenie razem z Nickiem Cave'em, bo mnie tam wprowadził ochroniarz.
Ale on tam grał w jakiejś dużej przestrzeni?
Nie wiem, czy w ogóle kogoś będzie interesować ta historia, bo ja się nią strasznie jaram. W sensie w mojej głowie ona urosła do tak mega interesującej i mi się to śni i opowiadam wszystkim, ale opowiadam to po raz tysięczny raz, opowiadam o tym wszystkim. Więc...
To jest mniej jak z Łukaszem tym J, który opowiadał o, nie wiem, gdzie
tak,
on
tam... Dokładnie.
O Lady Gaga? Nie, co to było?
O wszystkich. Więc ja tak chodzę o Nicku.
No dobra, no
i
powiedz,
long story short, on teraz robi taką wspaniałą trasę koncertową, która polega na tym, że on przyjeżdża sam z fortepianem, bez zespołu, bez w ogóle, bez niczego, więc siada sam jak palec ten fortepianik. I po publiczności chodzą mikrofony i ludzie sobie mogą mu zadawać różne pytania, prosić o piosenki i on odpowiada na
pytania. Mega.
I on to nazywa w ogóle terapią grupową, bo to trwa 3 godziny i na samym początku tego, to nawet nie jest koncert, tylko to jest takie spotkanie, to się w ogóle nazywa Conversations with Nick Cave. I on na samym początku mówi wszystkim, że dobra, słuchajcie, no tu jest taka sprawa, że tutaj wy nie mówicie po angielsku, w sensie to nie jest wasz pierwszy język, więc pewnie jak będziecie mi zadawać pytania, to będziecie się stresować i tak dalej. Ja nie chcę, żebyście się stresowali, więc umawiamy się na to, że wszyscy wyłączacie telefony, nikogo nie oceniamy, z nikogo się nie śmiejemy, po prostu gadajcie sobie o czym chcecie, ja będę wam gadał o czym chcę i tak dalej. I to jest ekstra, bo ludzie się dosłownie rzucali za ten mikrofon, ciężko było się w ogóle dostać do głosu, a ten koncert, spotkanie.
Ale przepraszam, że ci tylko przerwał. Było więcej Islandczyków, czy grali mieszanie, że ludzie przyjechali specjalnie ten koncert z zagranicy?
Myślę, że Islandczycy. Znaczy, pytanie zadawali Islandczycy, bo oni mówią po angielsku w swój śmieszny islandzki sposób, więc łatwo było to wyłapać. Ja powiedziałam, że przyjechałam z Polski. Z Wołomina.
Z Wyoming.
Dokładnie. No i piękne wydarzenie tak naprawdę, no bo On opowiada o wszystkim, w sensie odpowiada na każde pytanie, jakie mu się zada. Była masa takich chujowych, przepraszam za słowo, pytań. Typu pani się zapytała, o kim on myśli, gdy się masturbuje. No i powiedział, że po prostu o żonie. No i to było okej, okay, w sensie...
Podobno w Islandii seks jest mniejszym tematem tabu, jest bardziej no, oswojony, więc...
No pewnie może. Tak, no, natomiast to było pierwsze pytanie w ogóle otwierające całą tą sesję Q&A.
Nadało to
dobra, na rozgrzewkę idealne.
Tak, tylko nie na rozgrzewkę. Czy... Więc super jest ten facet, w sensie jest absolutnie otwarty, jest śmieszny.
Znaczy jest... w ogóle to jest mega forma, dla forma mnie jest tak naprawdę pala z podcastami wiesz. Jest bardzo duży, bo to jest tak naprawdę o to chodzi, że wyjmuje się to doświadczenie z tego, że przyjeżdża artysta i ci śpiewa tak. Po prostu przez półtorej godziny, po czym tak. Mówi, to spierdalam, wszyscy biją brawo, ale to jeszcze wraca i gra jeden kawałek i idzie, a jest to coś bardziej takiego, tak, wiesz, nawet nie to, że wiesz, podaje mikrofon niepełnosprawnej dziewczynce na pierwszym, tylko rzeczywiście
i on bierze na scenę i tańczą, tak?
Tak.
Natomiast zdecydowanie, zwłaszcza tego typu tego formatu artysta, który w sumie jest nietuzinkowy ze względu na taką interdyscyplinarność jego, tak? Czyli jednak filmy, poezję, inne historie, a dwa, jestem, wydaje mi się, że to też dla niego może być forma terapii po tej wielkiej stracie, którą on miał, tak?
Wiesz co, w ogóle bardzo dużo pytań od ludzi było właśnie o tym, jak on sobie poradził ze śmiercią dzieciaka, czy nie wiem, jak żałoby przeżyli rodzice, jakie emocje.
Czyli były takie pytania i ludzie się nie bali o to pytać.
Wszystkie pytania były
związane. I on też się nie
bał,
rozumiem, odpowiadać, tak?
Wiesz co, on myślę, że on sam potrzebuje, czy oczywiście nie jestem terapeutką,
myślę, żeby się na to nie decydował, bo się pewnie spodziewał, o co się go ludzie będą pytali.
A ludzie się go pytali o masturbację, o seks i o to, jak przeżył śmierć dziecka.
A ty o co zapytałaś?
Ja się zapytałam, czy się mogę do niego przytulić.
I co? Powiedziesz
bo
tak?
Przyjechałam z Polski specjalnie po to. No i powiedział, że tak. Ale ja nic nie pamiętam z tego wydarzenia.
I z tego masz fotę.
Tak, ale ja nie pamiętam tego wydarzenia, bo jak podniosłam rękę i on w końcu do mnie podszedł, to przestałam w ogóle cokolwiek pamiętać. W sensie zestresowałam się najbardziej, jak tylko się da. No bo tak naprawdę stoi przed wami Nick Cave i on jest taki wysoki i ma te czarne brwi i te niebieskie oczy. Tak stoi metr i się na was patrzy, więc nie tylko, że musicie mówić do niego. Po drugie, musicie mówić po angielsku do niego. Po trzecie jest cała sala kongresowa ludzi na trzech balkonach. Jeszcze za wami są ludzie. Was oceniają. A po czwarte z lewej strony siedzą wasze ziomki, które też was oceniają. Więc ja nie pamiętam nic z tego wydarzenia. Tylko właśnie później zajmij mi opowiadali, że się przedstawiłam ładnie. I powiedziałam, że bardzo mi miło, że tu jestem i że go bardzo lubię i czy to byłoby okej, okay, jakbym ja do niego podeszła i jakby on mnie przytulił.
Nie no, świetna, mega, mega sprawa.
I on powiedział, że tak i ja w tym momencie podobno schowałam twarz w golf i odskoczyłam do tyłu. No i on powiedział, no dobra, no to przytulamy się czy nie? No a później, żeby nie wejść na debila, to pomyślałam, że po prostu zapytam się go jakąś taką poważniejszą rzecz i zapytam, czy będzie kolejny film. Mhm. Bo bardzo lubię te dwa, które w ostatnich latach wyszły. No i użyłam słowa trzeci film. I on sprawiał wrażenie, bo jakby w ogóle mnie nie zrozumiał, więc gdzieś tam deep inside w mojej głowie zaszedł taki proces myślowy, że na bank zjebałam, bo on pewnie zrobił 60 filmów, a ja tego nie wiem. I teraz sobie pomyślał, przyjechał debil z Polski, chce się przytulać, a nic o mnie nie wie, ale po prostu nie zrozumiał mnie, bo byłam, nie wiem, czy przestraszona, czy źle powiedziałam po angielsku.
Okay.
No ale powiedział, że nie będzie kolejnego filmu, jak się zapytałam, dlaczego, to powiedział, bo nie, żegnam.
A jakie były z nim filmy ostatnio?
Wiesz, on na pewno zrobił taki film, który zresztą był na... Ja przynajmniej kojarzę, tak, bo on w sumie w tej stylistyce trochę takiej westernowej, mam wrażenie, przynajmniej ten, który ja widziałem, taki długi, dość brutalny film. Taki...
Znaczy on nie robi filmów w ogóle, bo ja powiedziałam właśnie, że ty robisz filmy, on powiedział, nie, stop, ja nie robię filmów, ja występuję w nich.
No okej. Okay, no
ale scenariusz, na pewno napisał scenariusz do tego filmu właśnie australijskiego, o takiego trochę westernowego, o... No właśnie, to było o zemście film i to jest dość brutalne
to nie jest
kino.
Unforgiven z kimś tam stworzeniem.
Nie. Dobry film, zresztą nagrodzony w Nowych Horyzontach, go też pokazywałem.
Okej, czyli taki film, którego nikt
ale
nie widział.
Ale nie,
wszystko jasne.
No to zobaczysz, że...
Ale muszę sobie to przejść, jak on tam scenariusz napisał.
Tak, The Proposition.
Tak, dokładnie tak.
To jest australijski film, Bush Ranger i to myślę, że poza Australii pewnie jakoś bardzo nie... nie wyszedł.
No ale on ostatnio nakręcił.
Scenariusz, tak.
On takie ostatnio, znaczy nie nakręcił, ale wypuścił takie dwa przepiękne filmy w ostatnich latach. Wy widzieliście je, czy nie? Ten... Ja się nazywa 20 tysięcy dni na ziemi. Tak, to jest po prostu takiego muzeum Nika Kajwarza. On po prostu opowiada o tym, jak wygląda jego życie, że wstaje na 9 do roboty, że myje zęby.
Jest fajne, bo on jest taki leniwy, a jednocześnie taki szczery, taki właśnie odziera trochę z tej sztuczności.
Super jest ten film. A drugi powstał po tym, jak ten dzieciak się właśnie zabił.
Tego nie widziałem. Ale w ogóle ta historia i w ogóle...
Okropna jest.
Masakra, nie?
Okropna.
Tak a propos takiej historii, to ostatnio mnie tak potelepotało, bo czytam, czasami to jest tak, że otwierasz aplikację, zwłaszcza Google News i ci, wiesz, wrzuca różne treści, czasami treści niby powiązane z tym, znaczy w teorii powiązane na pewno.
To by cię mogło
zainteresować.
Chociaż
ja nie wiem, czemu ja dostaję tak dużo takich treści, powiedziałbym, mocno depresyjnych, może dlatego, że teraz Welbecka czytam, o tej serotoninie.
O
dlatego
nie, co myślisz o tej książce? Przeczytaj się.
Jeszcze nie skończyłem.
Kurde, ona jest... mówiłaś mi o tym z miesiąc temu.
No bo ja czytam,
ja
czytam mniej więcej tak jak...
Ale to już oleją, bo ona się kończy tak jak cała ta książka,
znaczy,
tam nie ma.
Podejrzewam, że, ale wiesz co, mimo wszystko skończę ją. Wiesz, tym czytaniem to też jest trochę tak, że w pewnym momencie, w pewnym wieku człowiek łapie takie czytanie jak stosunek, za przeproszeniem, przerywany, taki interwałach, nie? Dlatego, że masz tysiąc różnych rzeczy i czytasz partiami. Ja teraz zauważyłem nawet, że często książki, porównajcie sobie, jak były budowane duże nowele albo epopeje, albo powieści, takie jakby rasowe, one się składały z bardzo długich rozdziałów. Bardzo
często były wydawane w odcinkach,
tak,
nie?
Jest. A dzisiaj bardzo często, jak się spojrzy na książki, które są wydawane, one mają bardzo krótkie rozdziały. Domyślam się, że też z jakiegoś powodu, że to jest pewna też polityka trochę dostrajania się do tego, jak my dzisiaj funkcjonujemy. Tak, że czytamy w biegu, krótko.
Ja miałem taki straszny problem z tymi wszystkimi... To był największy dla mnie problem z tymi wszystkimi gównianymi książkami, jak on się nazywał, Dana Browna, tak? Mhm. Że tamte wszystkie rozdziały mają po 3-4 strony i one wszystkie są takie, że... W poprzednim rozdziale coś się wydarzyło niesamowitego i zaczyna się od tego, że wszyscy stoją i są wystraszeni, coś się rozwiązuje
i zaraz jest kolejny przypał,
jest koniec, tak, i przeskakujemy w jakieś zupełnie inne miejsce.
Jak serio.
Jest to, tak, właśnie to chodzi, że brakuje przerw reklamowych po prostu w tej książce.
I mam wrażenie, że tak często się buduje, ale wracając do tych depresyjnych wieści, no jak już mam powiedzieć o depresyjnych historiach w kontekście tego Nika Cave'a. No i przeczytałem informację, że jakaś pani rzuciła się z balkonu na Bemowie. Starsza osoba, ale to jest jeszcze okej. Okay. Znaczy starsza.
To jest okej. Okay.
Nie wiem. Znaczy, jakkolwiek to brzmi.
Starsza, czyli 39-letnia. Okay.
Jezus Maria, jak to zabrzmiało. Przepraszam.
To nie jest
najgorsza część tej historii.
Tak, to nie jest najgorsza część. Dobrze, Maciek będzie tłumaczył.
Maciej.
I okazuje się, że ona w tego dnia dowiedziała się, że jej córka, wracając z zakupów, stojąc na przystanku, została śmiertelnie potrącona przez wyniku wypadku, tak, dwóch samochodów, jakiegoś takiego tego elektrycznego BMW i drugiego, i on po prostu, kiedy samochody się zderzyły, wypadł i zabił. No nie, bo w tym sensie, że to było charakterystyczne, nie? Że być może ktoś wynajął ten samochód.
Rozumiem.
Nie wiem, czemu to zapamiętałem, oni to napisali. Ale wiesz, przypadkowa osoba, która stała gdzieś na przystanku, została zabita i w momencie, kiedy zakładam, matka się dowiedziała, rzuciła się z balkonu. I ty, jak, jak sobie pomyślałem sobie o tym, ja pierdykam, nie? I jeszcze pomyślałem sobie o tym, że faktycznie czasami jak człowiek stoi na przystankach, albo w ogóle jest w takim postronnym miejscu, sobie myślisz, no po prostu sobie stoję, nie? Ale jakby w ogóle nie projektujesz sobie tych myśli, że przecież jest tyle różnych wydarzeń, które gdzieś mogą cię tak bokiem zahaczyć.
No, ale bo są ludzie, którzy tak robią, tylko że ci ludzie później jadą do tworek, nie? I dostają środki, które sprawiają, że już tak nie mają, nie? Bo to...
Bo już zamęczył się, nie?
Tak, no. Jak zaczynasz tak myśleć o tym, że każdy w zasadzie czynność naraża cię na jakieś zagrożenie, to bardzo szybko... Tak, no, to
ale
przestajesz
to
robić.
No, ale po tej serotoninie to też jest tak, że jakby zamykasz tę książkę i sobie myślisz, to może ja nauczę się strzelać?
Więc... Ale ta książka niczego dobrego nie prowadzi. W sensie ona się urywa tak, jakbyś pomyślał, że nie został dopisany żaden rozdział.
Może tak ma być.
Może tak ma być. Znaczy, nie wiem, nie znoszę tego Welbecka. W sensie wszystkie te książki są o tym samym. A ja każdą czytam.
No bo to jest uzależniające. To tak, jak kupujesz każdego kolejnego Apple'a, nie?
Tak.
No tak bywa.
Zawsze jest pan po 40 bogaty z uderzeniem od seksu.
Ale wiesz co, mnie jedna rzecz tam martwi, bo ile sposób, w jaki on pisze, mi się podoba, bo no, jest niewątpliwie taki, powiedziałbym, ma talent facet, ale jak tam się pojawiają wątki o charakterze pedofilskim, i one są tak skrupulatnie i detalicznie opisane, a jednocześnie jak sobie zestawisz to z tym, jak Welbeck wygląda.
I sobie myślisz, co się dzieje na Boga? Czy ja właśnie myślisz, coś odkryłem?
Do, ale trochę tak jest.
Dzwonię na policję.
Nie, ale wiesz, ja mam czasami takie wrażenie, czy przypadkiem... To jest
jak wygląda Welbeck w ogóle?
Strasznie wygląda. Możesz wyświetlić teraz?
Wellbacka?
To wyświetl i niech później zróbmy tak, tak żeby opisać go, żeby spróbować go opisać.
To
żeby,
czekaj, to ja go włączam też.
No to...
Ciężko będzie, ale może wszyscy się...
A może wszyscy
o,
wiedzą.
O Boże, rzeczywiście wygląda tragicznie.
I teraz pomyśl sobie
wygląda jak Iggy Pop w takich
tak,
ale pomyśl sobie teraz o tych opisach pedofilskich.
O jest.
I teraz skąd on ma taką bardzo rozległą wiedzę na ten temat?
Wiesz,
no,
tu trochę strony... wygląda jak jakiś, może
tu wygląda świetnie,
Ukrainie.
Ale tu wygląda świetnie. W porównaniu z tym, jak wygląda teraz, nie? Więc ja mi się wydaje, że każdy autor trochę opowiada o sobie i niestety z tego się wyłania taki
świetnie.
Obraz przegrywa, nie?
Wiesz, no, z drugiej strony, Boże, za każdym razem Palaniuk, tak? Mówi, że zasadniczo literatura i w ogóle sztuka... Trochę tak. Literatura i sztuka zasadniczo ma dostarczać czy wprowadzać cię w doświadczenia, które sam byś nie wszedł, nie? Że właśnie macie wyjmować z tej sfery komfortu. Macie jakby, ma konfrontować twoją psychikę z tymi rzeczami, z którymi normalnie się nie konfrontuje, żeby zobaczyć, co się stanie, bo
wiesz,
to daje interesujący efekt na końcu.
Z drugiej strony historia nam pokazuje, że wielokrotnie autorzy dość o takich szemrane jakby proweniencji się okazywało, że co oni niejako przelewali swoje doświadczenia życiowe właśnie na karty książek.
Ja myślę, że to jest błąd myślowy, to znaczy ci ludzie się stali znani przez to, że ich historie później się okazały...
To jest tak samo jak z reżyserami, no jakby nie ma szans, żeby to nie było jakaś rodzaj projekcji ich różnych myśli, nie? To, co oglądasz na ekranie. Bardzo często tak naprawdę tam jest strasznie dużo elementów czy pewnej filozofii. Czy to jest filozofia, jakby nie jesteś w stanie moim zdaniem zrobić takich segmentów i odizolować poglądów, nie wiem, politycznych, poglądów jakichś światopoglądu moralnego twórcy od tego, co ten twórca sam przedstawił. Moim zdaniem to jest nierealne.
No dobra,
chyba, że
nie
piszesz,
wiem,
czy chyba, jesteś... że piszesz, wiesz, literaturę rozrywkową albo tworzysz filmy absolutnie rozrywkowe, gdzie nic tam nie jesteś w stanie.
No nie, no ale jesteś, nie wiem, fanem Hanekego, to powiedzmy on jakoś nie dzieli tych swoich doświadczeń z...
Moim zdaniem dzieli. To jest facet, który jest, jakby uprawia eschatologię, zawsze uprawia eschatologię i na ekranie, w wszystkich jego filmach masz tak naprawdę film trochę o końcu świata, końcu cywilizacji. To jest gość, który ma bardzo źle ocenia człowieka, jego jakby interakcje, jakie wchodzi z innymi ludźmi. Zresztą bardzo krytycznie podchodzi do w ogóle środowiska, z którego się wywodzi, czyli z środowiska austriackiego, protestanckiego, więc wiesz, tam jest bardzo dużo takich motywów. To nie jest tak, że to jest wyizolowane. Polański, o którym mieliśmy okazję
bardzo
rozmawiać
metaforycznym...
to samo.
No dobra, no, ale on miał rzeczywiście doświadczenie, które jakoś go ukształtowało, ale nie każdy jego film jest, wiesz, jakimś takim...
To Austriacy mają też poważne doświadczenia. To doświadczenie nazywa się AHA.
I okej, no to nie, wiesz, to na tej zasadzie każdy ma jakieś tego typu...
Ale wracając do wątku takiego głównego, nazwijmy to, czy ten... Powiedz w ogóle w takim razie, jak tam wygląda twoje spojrzenie na świat właśnie audio, no bo ja niejako cię wyłowiłem.
To prawda.
Przy okazji tego presa, który się objawił, związanego z podcastami, nie? I jak ty to widzisz w ogóle, kwestię rozwoju? Bo my jesteśmy na tym rynku mniej lub bardziej, sobie się przyglądamy, patrzymy sobie, co tam się dzieje.
Ale rozmawialiśmy na przykład z Pawłem Sito, który mówi, że on ma zasadniczo zdanie jak najgorsze o w ogóle rynku audio w Polsce i o podcastach, że one są na etapie bardzo nieciekawym.
Nie słucham tego, powiedz.
No, że zasadniczo podcasty u nas niestety polegają na tym, że coś się przygotowuje i wypuszcza, nie myśląc zupełnie o jakości tego, o tym, po co się to robi, co ten słuchacz w ogóle ma z tego wynieść, czy to ma być rozrywka, czy nauka. I że jakby nie zdąża ku temu, żeby to było jakieś medium formujące i powiedzmy przebojowe. Nie chcę też wkładać słów w usta Pawła, więc odsyłam do Augustyna.
Wiesz co, ja się nie zgodzę z tym, bo to jest, wiesz, to jest po prostu kolejne medium i to może być, możecie tam przyjść po treści, ciekawostki, po to, żeby się dowiedzieć, jak oszczędzać pieniądze, a po to, żeby się pośmieć, żeby sobie posłuchać dwóch typów podcast w sobotę rano i po prostu się pośmieć z nimi. Więc to jest po prostu rozrywka, źródło wiedzy, źródło w ogóle wszystkiego, tak jak każde inne medium. No jak włączysz sobie TV-ka, to możesz sobie włączyć i Disco Polo i możesz włączyć Polańskiego na TVP Kultura, nie? Mhm. I to jest w ogóle same shit. I w sensie nie Disco Polo i Polański, no ale trochę tak.
Disco Polo, Polański.
A jeszcze dokładnie... Dokładnie. Dokładnie. Dlatego mój mózg po prostu połączył te dwie rzeczy. Natomiast jeszcze wracając do tego, że to jest... On tak powiedział, tak? Że...
Znaczy, wiesz co, jemu głównie chodziło o to, że mi się wydaje, że Paweł też nie wiem na ile ma bardzo szerokie rozeznanie wśród tych takich najlepszych przykładów podcastingu polskiego, bo mam wrażenie, że on otarł się, czy miał kontakt z takimi bardzo rozdrobnioną jakby formą podcastingu, który jest w Polsce, tak? Czyli jest dużo małych podcastów, które istnieją od wielu, wielu lat. Często to robią ludzie, którzy są takimi epigonami, czyli mają dość archaiczną formę, nie dbają za bardzo tak naprawdę o promocję tych podcastów. Myślę, że mają niewielki odsetek ludzi w ogóle ich słucha.
Mógł być przekaz taki, że patrząc na to powierzchownie, nie chcą mu się w to wchodzić.
Ale jest pewnie już teraz nowe grono ludzi, którzy weszli w podcasting, którzy wiedzą, czują media media społeczności i potrafią się tym, w tych mediach społecznościowych rozepchać łokciami,
tak,
nie? I myślę, że oni są właśnie tą nadzieją, tak? No bo tylko, wiesz, powiedz mi, bo ja jestem ciekaw z takiej... bo to, co my widzimy jako pewien problem w tym obszarze, to znaczy ich jest kilka, tak? Ale pierwszym problemem oczywiście jest to, że nie ma jednej takiej dominującej platformy. No chyba, że powiesz, że to jest Spotify dzisiaj, tak?
Chyba to się robi powoli Spotify, ale to też zależy od tego, co nagrywasz i kim jesteś w ogóle, jeżeli jesteś podcasterem. Bo na przykład, nie wiem, Asi Okuniewskiej, Aśki słucha 80% jej ruchu całego, to jest ze Spotify. Mm-hmm. A dzisiaj gadałam z chłopakami z Rocky Borys, to oni z kolei większość mają na YouTubie, ale to wynika...
No bo oni są YouTuberami.
Bo oni są YouTuberami, a Aśka ma takich... słuchaczy, to są takie dziewczyny, które mają po prostu telefon, Spotify i tak dalej, to jest ich pierwsza platforma.
Ona też ma taką formułę, wiesz, że ona siedzi i opowiada, nie?
Ale
że
właśnie Łaśki była w Reykjaviku.
No właśnie tak chciałem skojarzyłem
to. Tak.
A jeszcze dzisiaj gadałam z jeszcze innym twórcą, no i on z kolei powiedział, że u niego główny ruch jest na Apple Podcast. Ale on z kolei tworzy takie treści, nie chciałabym powiedzieć, że coachingowe, tylko on przeprowadza wywiady z ludźmi, którzy tam coś tam zmienili w swoim życiu i tak dalej, ale to nie jest taki coachingowy shit, tylko...
No, motywacja, no rozumiem.
Dobra, w skrócie, no. No, ale on ma taką audiencję, która już jest i starsza, pewnie zasobniejsza z portfelami i tak dalej, więc jeżeli jego główny ruch to jest Apple Podcast, to znaczy, że to są ludzie, którzy mają iPhone'y.
Tak, no i którzy pamiętają właśnie rozwój tego podcastingu, czyli oni to zazwyczaj wtedy się jeszcze czerpało wyłącznie stamtąd, tak.
Więc to wiesz, czy pewnie można by powiedzieć, że Spotify będzie rósł na hegemona, natomiast to też zależy od tego, o czym mówicie, do kogo mówicie i z czego wyrośliście.
Ale jest to problemem, nie zmienia to faktu, że jest to problemem, bo z perspektywy rozwoju tego medium potrzebne jest to, żeby w to weszli również i żeby raz ono się skonsolidowało i żeby ludzie chcieli współpracować i szukali właśnie wspólnie jakichś rozwiązań, które pozwolą im się popularyzować, polepszać jakość tego kontentu, szukać jakichś nowych formatów, tak jak rozmawialiśmy, nie wiem, moje doświadczenie jest takie, że my mamy praktycznie 4 formaty, które zagospodarowują całość tej podsfery i do tego jest potrzebna jakaś wspólna platforma, to znaczy coś, gdzie oni będą mogli chociażby cross-promocję prowadzić, nie? A w momencie, jeżeli jeden będzie na Apple Podcast, drugi na Spotify, trzeci na YouTubie, no trochę ma to znaczenie, nie?
Nie,
bo
nie ma znaczenia.
Gubisz tego użytkownika. W momencie, jak na YouTubie...
Ale wszyscy są wszędzie. W sensie wszyscy
Nie są wszyscy wszędzie. Są ludzie, którzy na przykład nie mają Spotify'a, bo mają, nie wiem, w Playu Tidala. I po co oni mają sobie zakładać Spotify'a? Żeby słuchać tego jednego podcastu, to już jest, wiesz, za duży krok. Jak masz gości, którzy są YouTuberami i oni prowadzą podcast tak, że mówią po prostu, mamy dla was 1,5 godziny samego dźwięku i posłuchajcie też naszych ziomów i możecie ich posłuchać, oni mają na Stitcherze swój podcast, to ludzie mówią, dobra.
Ale wiesz co, ale to mnie się wydaje, że nie ma już twórców, którzy są ograniczeni tylko do jednej platformy, przynajmniej nie spotkałam się z takimi, bo wszyscy działają w takiej opcji, że chcą być po prostu wszędzie i to im się opyla być wszędzie.
No zgoda.
Tylko widzisz, o ile... Dobra,
ja się
zgadzam, że o ile dla twórcy to jest pewna strategia, natomiast spójrz z perspektywy reklamodawcy.
To jest druga kwestia. No.
Czyli komuś, kto ma się tam reklamować i dla niego, po pierwsze, kwestia zestawienia odpowiedniej analityki, po drugie...
Analityka to jest w ogóle duży problem teraz w podcastach. No. Właśnie z mojej perspektywy marketingowca, jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało.
Bo wiesz, no, trzeba jakoś udowodnić. Wiadomo, że na tym pierwszym etapie rozwojowym podcastów pewnie w dużej mierze będziemy mówili raczej o temacie związanym z budowaniem jakiegoś tam prestiżu, wizerunku i innych historii. Gdzieś w tle będą liczby, bo one zawsze muszą być, ale tak. Myślę, że teraz raczej dominujące będzie to, zróbcie coś nowego, urozmaićcie swój miks kontentowy i tak dalej, i tak dalej. Później będzie się coraz mocniej to przychylać w kierunku jednak show me the money, w sensie, pokaż mi, że tak naprawdę ten zasięg w jakimś stopniu coś mi może zrobić, nie? I pewnie prędzej czy później będzie musiała zostać wymyślona jakaś formuła, w której...
której można mierzyć
tak, można
i...
mierzyć i pokazywać.
Jeżeli to ma być takie medium, które wiesz, planerzy w domach mediowych będą normalnie wrzucali w mediaplany, to tam w tych mediaplanach są, wiesz, konkretne rubryki, które trzeba wypełnić i jeżeli się ich nie da wypełnić, to...
Ale te rubryki można też w dużym stopniu wypełnić też na podcaście, no bo reklamodawcy są przyzwyczajeni do różnych kampanii, przede wszystkim na YouTubie, które w ostatnim czasie chyba...
A, YouTube daje bardzo wyczerpujące statystyki.
To prawda, ale na koniec dnia agencje rozliczają klientowi liczby wyświetleń, jakieś tam utrzymanie uwagi i tak dalej. Ta analityka do klienta, pewnie są klienci, którzy oczywiście chcą bardzo szczegółowo w to wejść, natomiast ja się nie spotykałam z takim. Im po prostu trzeba powiedzieć, ile mamy viewsów, jakie jest utrzymanie uwagi, jaki watch time. I mówią, zajebiście, bierzemy to.
Ale nie do końca, bo od drugiej strony, żeby to sprzedać temu klientowi, klient jest zainteresowany często nie tylko zasięgiem, ale demografią. To znaczy, kim jest ten człowiek, który tego słucha. Tak. I w momencie, kiedy my to mamy nawet zasięg, ale on jest rozdrobniony na 10 platformach i każda z tych platform daje nam trochę inne wskazania i my wiemy mniej więcej, kto nas słucha, ale to jest to, że my definiujemy naszego słuchacza, że my rozmawiamy powiedzmy o IT, więc nas słuchają głównie goście w wieku tam 20 do 35 z dużych ośrodków miejskich, wykształceni i mężczyźni, nie?
Ja ale od razu tutaj bym chętnie ci zadał pytanie.
Trochę mało, żeby przekonać.
A jak wygląda, bo ja nie wiem, jak wygląda analityka ze strony Spotify? Czy tam jako twórca ja mogę już pewne...
Powiem ci tak, ja korzystam z jak potrzebuję coś przeanalizować, sprawdzić i tak dalej, to najprostszą rzeczą, jaka istnieje, to jest taka platforma, ja z niej korzystam i twórcy, z którymi ja pracuję, też korzystam, to jest Spreaker. Znacie Spreakera? Znacie Spreakera. No ale tam masz, wiesz, tylko viewsy, w sensie nie viewsy, tylko odsłuchy. I to dla wielu ludzi jest enough, natomiast jakbym chciała wejść głębiej, to ja wchodzę po prostu na YouTube'a. Bo analityka YouTube'owa jest super fajna, ale ona nie do końca odzwierciedla to, co faktycznie się dzieje, no bo podcastów nie słuchacie na YouTubie, w sensie jak siedzicie sobie w robocie, to sobie włączacie tego na YouTube'a, ale generalnie...
A to nie jest platforma do podcastów.
Dokładnie, bo idziesz sobie z psem na spacer i gasisz telefon, no i w tym momencie gasi ci się też YouTube, więc to nie
premium
jest...
i nie.
No to pytanie, kto ma premium, ja mam. No nie wiem. Okej.
Okay. To jest ale, rozmowa, ale nie ma... po prostu Kuba się...
Oszczędzisz na iPhone i będziesz miała premium.
Słyszę, nie wiem, piąty albo szósty raz,
ja
jak on przeprowadza tę rozmowę i ona brzmi dokładnie tak samo, YouTube'a. Że ktoś mówi, no masz tego YouTube'a, no ale go blokujesz i przestajesz
mu słuchać.
Kuba mówi, no chyba, że masz premium. Ktoś odpowiada, tak, to ma premium, Kuba mówi. Ja mam.
10 zł to kosztuje, dajcie sobie spokój z tymi Spotify'ami
nie chcę
i tak dalej.
No. Ale odpowiadając na twoje pytanie, nie ma dobrej analityki. Ja korzystam z analityki YouTube'a i z tego próbuję wyciągnąć.
Czyli trochę ekstrapolujesz, tak? Czyli jakby widzisz to, co jest na YouTube'ie i ekstrapolujesz, że na innych platformach będzie podobnie, tak?
Bo jest podobnie. Mhm. Demografia jest podobna.
Ci, którzy są na YouTubie, często też mają Spotify, no to prawda.
Czasami biorę też demografię z fanpage'u na Facebooku, jak ktoś prowadzi, bo to tak naprawdę, macie to, jeżeli Facebook wam pokaże, że macie 20% kobiet, 24-34, a YouTube wam pokaże 22% kobiet w tym samym wieku, to jest jeden pies. W sensie...
Tak, przy tych rozbieżnościach to się zgadza. Jasne.
Natomiast jest duża prawda w tym, że po prostu nie ma takiego jednego źródła, które też da jakieś takie ustrukturyzowane te screeny z tymi statystykami, bo każdy korzysta z innej platformy. Jak ja mówię, poproszę teraz swoje zasięgi, poproszę demografię, to każdy mi wysyła skądinąd.
No,
i chwilę czasu zajmuje mi, kiedy ja jestem trochę już biegła w tych rzeczach, żeby się połapać w ogóle, co ja widzę, na co ja patrzę, dlaczego i tak dalej. Nie chcę myśleć o tym, co widzi taki klient, do którego ja takiego podcastu sprzedaję.
Dokładnie, bo to jest kwestia tej metodologii. Mówiąc szczerze, no ja też spotkałem się z różnymi rozwiązaniami w tak zwanej branży i spotkałem się z takimi historiami, gdzie o ile klient czy marketer jest, wiesz, w miarę w cudzysłowie nieogarnięty, no to przedstawienie mu tak zwanego zliczania zasięgów z różnych platform może przejść, ale jeżeli chociaż trochę jest ogarnięty, to powie halo, sprawdzam, nie? Co to w ogóle się nie klei metodologicznie, nie? Łączenie na przykład zasięgów, tak naprawdę być może to są ci sami userzy, więc tak naprawdę to są zbiory i tak dalej.
No wiesz, no nie pokażę ci unikalnych userów. YouTube też ci nie pokaże unikalnych userów.
No wiem, ale wiesz, zdarzają się takie historie, że ktoś łączy, trochę tak jak na tym rynku w ogóle influencerskim to działa, nie? Ktoś mi pokazuje 5 różnych postów, a następnie pokazuje mi całościowy zasięg połączony wszystkich 5 postów.
Aha, ty
nie?
Mówisz ogólnie, no tak, na to przykład, jest bzdura, to jest
jakieś, wiesz, tego typu przykłady, które mogą się pojawić, więc dopóki faktycznie nie będzie jakiejś jednej rozsądnej metodologii, no tym...
No dobra, ale nigdzie nie ma tej jednej rozsądnej metodologii. W Stanach jest tak, że najpopularniejsze jest dalej, no teraz to Apple Podcasts, bo tam to wyrosło, więc to jest jakimś wiodącym standardem, ale też jest bardzo rozdrobniony ten rynek. To nie jest tak, że gdzieś już rozwiązali ten problem, tylko my dalej nie widzimy, jak to zrobić.
No wiesz, jest jeszcze taka w ogóle też historia, że gdybyśmy przypuścili sobie jako pewne rozwiązanie, które nie wiem, czy się wydarzy kiedykolwiek, ale gdybyśmy przypuścili sobie takie wydarzenie, że albo faktycznie ten YouTube w wersji płatnej zaczyna nabierać znaczenia, czyli ludzie się konwertują, albo odwrotnie, to znaczy oni wypuszczają tę właśnie funkcję do wersji tak, free, no to moim zdaniem to mogłoby trochę być taki game changer, tak? Dlatego, że jednak no, tam jest na tyle dużo użytkowników już wychowanych.
Ale wiesz, czemu oni tego nie robili, dlaczego tego nie
no
zrobią?
Moim zdaniem po to, żeby to zmonetyzować.
Znaczy, bo jak wyłączasz, to nie oglądasz reklam, a oni chcą swoim reklamodawcom pokazywać, no, że ktoś ogląda reklamę.
Ale widzisz, jeżeli
dopiero w momencie, jak im zapłacisz, to oni mają uzasadnienie biznesowe do tego,
sobie,
żeby tego nie robić.
Wyobraź sobie reklamę audio, tak? Przecież dlaczego nie mogą być reklamy audio przerywające podcasty?
Ja no bo to jest, wiesz, to teraz już jakby budujesz cały ten...
Zastanawiam się, jaki jest odsetek użytkowników, którzy korzystają ze Spotify'a bez konta płatnego w Polsce na przykład. Słuchają po prostu tych reklam chamskich.
Ja chyba czytałam coś dzisiaj o tym, ale nie pamiętam.
Ale przez myślę, że chyba trochę ich jest, nie? Tak przypuszczam.
Tylko, że jest Spotify? 10 zł? No.
Nie, tak. 9, bez grosza chyba 10 zł.
Na tym polega ten paradoks, nie? Że...
Tylko wiesz, na Spotify jest też tak, że problemem są nie tylko reklamy, tylko to, że Spotify wtedy w wersji mobilnej nie możesz słuchać kawałków po kolei.
Chcesz,
możesz tylko słuchać, włączasz zespół i losujesz kawałki z całej ich po prostu dyskografii.
Hmm. I wtedy jak chcesz posłuchać Miłość mi jest zakopane, Maciej włącza, wiesz...
Tak. Znowu mała, znowu zarosła.
No jest problem, no i płacisz 10 zeta.
No i depresja. No,
no tak, a jednocześnie możesz kliknąć, zapłacić 10 zł i ten problem rozwiązać. Ale z podcastami tak nie jest. Podcastów możesz słuchać w wybranych odcinków.
Tak?
Tak, nawet w darmowej wersji.
Naprawdę?
No.
Czyli wtedy podcaster, twórca nie jest traktowany jako artysta?
No, nagle przeniosłeś to na bardzo jakby...
Skandal. Ja bym założył taką grupę na Facebooku albo fanpage. Nie dla Spotify'a, jesteśmy artystami.
Dokładnie. No tak, ale jeżeli, no tak jak ty mówisz, no jeżeli to jest tak, że możesz sobie na darmowym Spotify'u włączyć jakikolwiek epizod, jaki chcesz, to
tak,
znaczy, no to że twórca nie jest...
Ale to oczywiście musisz robić lokowanie produktu.
Oczywiście. Podcasty są wyjęte po prostu spod tego...
Może też dlatego, że Spotify tyle teraz hajsu pcha w te podcasty i chce ludzi z tym oswoić i tak dalej, więc...
No tak, bo inną sprawą jest to, że Spotify też jako jedna z niewielu tych największych platform rzeczywiście chce się stać miejscem do podcastów.
Tak.
Że YouTube, tak mam wrażenie, średnio widzi siebie, chociaż...
No YouTube ma filmy, no i... That's all, nie?
No ale tam są też najwięksi twórcy i ci najwięksi twórcy, wiesz, nawet jeżeli mówimy o tych takich naprawdę grubych rybach YouTube'owych, globalnych, to oni wchodzą w podcasty i jak wchodzą w te podcasty, to wiadomo, że je wypuszczają wszędzie, ale miejscem centralnym dla tej społeczności jest jednak YouTube.
Mm-hmm.
Ta formuła, którą ja nie wiem, kto wypracował, ale powiedzmy mi się ona z Joe Roganem najbardziej kojarzy, że masz swój kanał podcastowy i do tego obowiązkowy kanał z fragmentami po prostu wyciętymi, które są tak naprawdę dla większości ludzi wejściem w ten podcast, bo sobie, wiesz, coś tam przeglądasz i masz 3-minutowy fragment, który jest...
Tak,
i się przerzucasz. Nawet w ten sposób, ale to jednak bramą do tego jest YouTube. Mi się wydaje w ogóle, że dla słuchania podcastów wejściem jest właśnie YouTube, że ludzie mają ulubionego twórcę, czy polskiego, czy zagranicznego.
No, w ogóle,
on zaczyna prowadzić podcast i stamtąd dopiero się dowiadują, że mogą że tego posłuchać na Google Podcast, czy na
swoich rękach całe królestwo, bo wystarczy, że dobrze by zintegrowali, bo odpalili oczywiście Google Podcast, ale dobrze by zintegrowali tego YouTube'a tak naprawdę w formie aplikacyjnej pod podcasty. I kurczę, no nie ma szans, tak? Dodatkowo jeszcze masz searcha, i w zasadzie rozdają karty i nikt im tu w rachubę by nie wszedł, ale mam wrażenie, że to często jest jak to w królestwie googlowym, że oni faktycznie punktowo
dużo produktów,
odpalają tak. Ruszy, nie ruszy, mamy to gdzieś, nie? Jakby mamy odpalić tyle projektów, ile się da, żeby sprawdzić, co będzie działało, nie?
A teraz Google odpala jakąś taką fajną opcję, nie wiem, czy słyszeliście o niej, że stworzyli takie narzędzie, które indeksuje dźwięk, w sensie zapisuje mowę.
Transkrypcję, no.
Tak. No i to działa w Stanach chyba. No i to jest ekstra, bo wpisujecie sobie podcasty, w którym mowa o psach i bang, macie po prostu wszystko zajebiste.
Bo wiesz, jaki jest krok, który oni chcą zrobić? Oni chcą zrobić w wynikach wyszukiwania, tak jak masz miejsce na wideo, to tak. Chcą zrobić miejsce na podcasty. Tak, tylko to wymaga tego, żeby móc wyszukiwać czegoś w tym podcaście. Tak. Ale problemem jest niestety nasz kochany język polski, no. Że on jest bardzo ciężki do tego,
no,
żeby
robić z drugiej
robić
strony,
z niego...
jeżeli wiesz, jeżeli ci wszyscy asystenci głosowi zaczynają powolutku kumać polski.
No nawet no całkiem nieźle.
Wszystkie, no tak, wszystkie te patostreamy, tam wysyłasz SMS-a i ci laska to czyta tego SMS-a, to tam w zasadzie bez w ogóle żadnego problemu on sobie radzi, więc w tą stronę to działa. A z drugiej strony też już są na YouTubie automatyczne tłumaczenie tam na angielskie, ale widzę też, że
fatalne
jest
na... jest chyba.
Wiesz co, no, wszyscy tak mówią. Moim zdaniem ona jest naprawdę jak na to, że masz często, ja nie wiem, oglądam, wiesz, jak jakiś kurde cowboy z Dakoty gotuje fasolę. No nie, no ale robi coś i wiesz, i ma tak silny akcent, że musisz się naprawdę wsłuchać, a czasami są napisy normalnie jego. I ta transkrypcja radzi sobie do tego stopnia, że jeżeli sobie z czymś nie radzi, to myśli, że coś jest nazwą własną. Że to nie jest tak, że ona zupełnie jakby co innego, coś, no? Tak? Mhm. Tylko, że jakieś połączenie wyrazów, to wydaje mi się, że to jest, wiesz, tam nie wiem, Minnesota, że powiedział czy coś, ale naprawdę radzi sobie całkiem nieźle. Zwłaszcza, że są w ogóle filmiki na YouTubie, gdzie goście porównują, jak to wyglądało lat temu 5 i jak wygląda 10. I nawet były jakieś takie humorystyczne, że goście dzwonili gdzieś, transkrypcja to tłumaczyła, po czym robili piosenkę z tego, że najpierw mieli tekst przez siebie napisany, a później robili piosenkę z tego, jak to przetłumaczyła ta transkrypcja, bo wychodziły z tego najdziwniejsze rzeczy. I przestali to robić, ponieważ zaczęło być to dokładnie to co mówili, że straciło to po prostu rację bytu.
Ale wiesz,
więc po angielsku sobie radzą całkiem nieźle. No.
Ta transkrypcja to jest tylko taki bardzo...
No wiesz, tłumaczenie, no, to są taki, napisy.
Ale to jest
tak? Napisy,
przystanek, taki malutki przystanek, bo w ogóle nie o to chodzi, nie? Jakby chodzi właśnie o wyszukiwanie głosem. De facto to naprawdę chodzi głos na głos, nie? Więc zasadniczo to się zmieni.
To
cały
dopiero
ten paradygmat się zmieni, tak? Czyli my nie przestaniemy, trochę też z Maćkiem ostatnio rozmawialiśmy, że właśnie o smart speakerach i to jest tylko kwestia nasycenia rynku urządzeniami, nie?
Używacie smart speakerów?
No, Kuba używa.
Wiesz, nie, właśnie się jeszcze nie używam. Chciałbym
kupujesz,
sobie,
tak, okay,
sobie kupić Home'a i sprawdzić, jak to w praktyce będzie działało, ale wciąż jest oczywiście za mało tak naprawdę tego ekosystemu, z którego możesz korzystać, tak. Zwłaszcza jak nie masz, wiesz, że tak powiem, smart mieszkania w pełni.
Ja używam Alexy i Alexa używam wyłącznie do tego, żeby powiedzieć jej rano:
dzień dobry.
Wyłącz budzik, bo mam ustawiony budzik od niej. I włączam sobie żarówki, bo mam od Philipsa takie żaróweczki. To jest jedyna rzecz.
Jakbym słyszał tą rozmowę, którą dwa dni temu prowadziłem z Kubą, że Kuba też właśnie chciał sobie
tak,
żarówki.
Tak, no bo w zasadzie masz niewiele tam rzeczy.
Nic więcej nie zrobisz.
Masz
no
światło,
i...
masz możliwość oczywiście, jeżeli masz smart home, to możesz sobie jakby zintegrować to ewentualnie.
No, ale
to
już co?
Jest
dość. Ale co możesz?
Otwieranie...
Nie ma, no możesz sobie drzwi ustawić.
Tak, drzwi.
Ja czekam, aż będzie taka opcja na smart home, że podłączam to do baterii w wannie i ja mówię: Alexa, daj mi gorącą wodę, ja włączę wannę.
No tak, ale ani szukasz żadnych informacji przez Alexa?
Nie. No to... I zapytałam się kiedyś, ile czasu będę jechać do Wołomina taksówką, to ona nie wie, gdzie jest Wołomin. Więc...
No ale ja też nie wiem, no ja się jej nie dziwię. Natomiast generalnie...
Wiesz co, nie szukam. No, mogę czasami powiedzieć: Alexa, nie wiem, zaszczekaj. Wtedy mój pies się cieszy, nie, że coś szczeka w domu. Okay. Ale nie korzystam z jej.
Zakupów
jakoś
też nie robisz, bo to wiesz, zasadniczo ona ma służyć temu, że tam Alexa
w Polsce
proszku nie ma.
Ale to wszystko w ogóle nie działa, nie?
Możesz z niemieckiego takie... Maizena zamawiać przez to. To jakoś to można skąd...
Nie, mam na myśli, że po prostu... Aha, żeby z Niemiec. jest okej. Okay. Są jakieś takie, gdzieś czytałem, czy ktoś mi mówił, że są jakieś takie dodatki do lodówek, że lodówka sprawdza, co macie w lodówce i możecie przez Alexę coś tam zamówić, te wszystkie rzeczy. To jest ekstra, ale to jest po prostu niedostępne.
I niedostępne, i ja myślę, że to jest coś takiego, że kupujesz tą lodówkę i mówisz, teraz moje problemy rozwiązane, po czym po 4 miesiącach w ogóle nie pamiętasz, że to masz, nie używasz tego.
To są funkcje, to są gimiki. Ale...
Nie wiem, Alexa czyta wiadomości. Ja dostałam Alexę na urodziny kiedyś tam i tak sobie myślałam, Boże, będę wiedziała wszystko. Będę rano, będzie mi czyta wiadomości, będę prosiła, żeby włączyła mi słowo Mira na Spotify, to, że w ogóle nic nie robię takich rzeczy.
A to czemu? To jest dla mnie dziwne, akurat powiem szczerze. No bo ja na przykład myślę sobie o kupieniu speakera, to tak jakby w tym kierunku raczej bym szedł, nie? Oczywiście może by się okazać, że faktycznie dla mnie to będzie już, nie, w jakimś sensie znudzi mi się, albo uznam, że to jest męczące, albo bezużyteczne, albo na przykład faktycznie feedback będzie nie taki, ale to jest kwestia tak naprawdę udoskonalenia narzędzia. Natomiast jestem ciekawy, jak to będzie rezonowało z młodszym jeszcze pokoleniem, tak? Czyli to młodsze pokolenie, no bo jednak jakby nie było, forma nawigacji głosowej jest zdecydowanie wygodniejsza, tak. I jest bardziej naturalna, tak? I ja to jest tak, jak dzisiaj mówimy o rynku samochodowym. No, dla mnie logiczne jest to, że jeżeli ja mogę skupić się na jeździe, trzymać kierownicę i decydować o tym, a nie, nawet jak mam dotykowy panel albo dziś w kierownicy, zmieniać te stacje, ja cały czas tracę uwagę to mimo prawda. Wszystko. Nie? I w momencie, kiedy ja mogę powiedzieć, no to zmieńmy na tę eskę, ale tym razem nie na eskę zwykłą, tylko rok, no to jest zdecydowanie lepsza historia.
To będzie rewolucją i będzie przełomem w momencie, kiedy to rzeczywiście będzie takie konwersatoryjne, że nie będziesz musiał mówić, że okej, Google, zadzwoń do ICE mama, nie? No. Tylko będziesz mógł powiedzieć, że Google, zadzwoń do mamy, no. I on będzie już to robił, albo nie wiem, że Google, nie wiem, gdzie jestem, skieruj mnie, nawet wiesz, nie znając ulicy, że w pobliże smyka,
NLP,
nie?
Tak,
albo
NLP,
w stronę tam arkadii.
Tak naprawdę ten, kto wygra ten rynek, to jest ten, który sprawi, że upodobni to absolutnie do języka naturalnego. Nie?
Przy czym przecież już jest ta opcja, że Google ma tego asystenta, który jest w stanie umawiać ci różne, czy odwrotnie, że dzwonisz, żeby umówić wizytę i on ci przeprowadza ci przez całą rozmowę do tego stopnia, że nie wiesz w ogóle, że to jest rozmowa z botem. Więc...
Pytanie, kto dzwoni teraz się umawiać na spotkania, skoro masz wszystko po apkach, nie?
To, no tak, no ale są asystenci głosowi tacy, że tam, gdzie masz infolinię, nie? No bo czasami jest tak, że wiesz, coś próbujesz załatwić, ale w końcu chcesz porozmawiać z kimś. Tak. I do pewnego etapu nie są to, wiesz, te wybieranie tonowe, tylko ktoś z tobą rozmawia. To w ogóle u nas tego nie ma w fast foodach w Stanach jest tak, że w większości fast foodów już jest tak, że nie rozmawiasz tam z gościem na słuchawce, tylko podjeżdżasz, on ci mówi, co byś chciał i ty mówisz dwa cheeseburgery, on ci to wszystko tam wymienia, ale to jest bot, który ci nawet dopytuje, nie? Czy dobrze zrozumiałem, czy tam, nie wiem, możesz go zapytać o promocję i on ci, wiesz, opowie o promocjach i to nie jest tylko tak po prostu...
W ogóle, że nie ma tego w Polsce, nie słyszałam, ale to jest takie super przecież proste, że... i super obvious, żeby to zrobić.
Pewnie technologia.
No, ale wiesz, to jest kwestia tego, że jednak w języku angielskim wciąż te boty operują lepiej, nie? Tych
wiesz,
językach
ja
lokalnych.
Nawet, ja czasami jak, bo mam tak, że jak jeżdżę samochodem, czy jak mam czas, to staram się korzystać z tego OK Google, tak żeby w ogóle sprawdzać możliwości tego. I czasami mu się nie dziwię tak naprawdę, że on ma problemy. Bo wiesz, mówisz mu tam, nie wiem...
Nazwę ulicy jakieś pojechano.
Tak, jak dojechać na jakąś tam 26 i on, wiesz, układa, próbuje to ułożyć w ogóle te w słowa i mu przejść, przechodzi w coś innego, wiesz, te u nas... przecież liczebniki mają tyle form, żeby się tego nauczyć tak, żeby dokładnie tam, nie wiem, 116 przez 66 jest dla takiego automatu raczej dość ciężko, więc to nawet nie jest to, że no, on dalej mnie nie rozumie, tylko że w sumie mu się nie dziwię, że ma problemy. W ogóle to ja o tym czytałem też ostatnio, był bardzo ciekawy artykuł na ten temat, że dlaczego w polskich filmach jest kiepski dźwięk i dlaczego w ogóle u nas... Te różne kwestie w filmach audio leżą, że nasz język jest tak skonstruowany, że ma często intonację w dół, więc wiele rzeczy ucieka i że te mikrofony i w ogóle wszystko te sprzęty nagrywania głosu są raczej skonstruowane do tego, żeby inne w ogóle rejestry wyłapywać. I ktoś tam naprawdę jakby się wgryzł, że nasz język jest po prostu skonstruowany w taki sposób, że ma trochę większe problemy z tym niż... prostsze gramatycznie i języki no te
dlatego tak romańskie. Byliśmy w kinie niemym, nie? Pola Negri.
Przecież są języki, chociażby, nie wiem, czeski jest takim językiem, gdzie to, czy zdanie jest pytaniem, czy jest twierdzeniem, zależy tylko od intonacji, nie?
Że to proszę, zaprezentuj.
Masz znak zapytania, ale w mowie nie masz czy, jak i tak dalej. Wszystko to jest w intonacji, więc już coś takiego dla tego asystenta głosowego to jest kompletnie przejebane.
Ale tak samo w azjatyckich chyba językach jest coś takiego, czy nie? Że ta intonacja też ma znaczenie, tak mi się wydaje.
Że dwie te same głoski inaczej przeczytane znaczą inne rzeczy. Więc no to jest... To wszystko jest pieśń przyszłości, tak? Ale
niedalekiej przyszłości.
Ale no tak, ja myślę, że to raczej jest kwestia małych lat niż dużych, nie?
Tak. Zmierzają do tego, żeby nie było tak jak zgoogluj, to już, nie wiem, zaleksuj to, nie? Do tego ma to zmierzać. No ale bym chciała, żeby Alexa mi potrafiła pomóc w więcej rzeczach niż zgaść światło w kuchni.
Na przykład, ale to też to jest kwestia integracji tych usług dodatkowych, bo zobacz, bo gdyby były podczepione pod to określone usługi.
Dokładnie, niech będzie
na
Uber.
Hydraulik, albo nie wiem, właśnie Uber i tak dalej. I nawet jeżeli to też jest komenda, którą musisz wymówić, to w pewnym momencie się nauczysz. Komenda typu hej,
call Uber,
tam call Uber albo...
Nie ma sprawdzonego Ubera.
Nie?
To jest tak jak z bezprzewodowością, że kiedyś w ogóle... Fajnie by było, jakby były rzeczy bezprzewodowe, ale żadne nie były przygotowane. A teraz wszystko jest pod Wi-Fi albo pod Bluetootha tak naprawdę podłączone, że tylko kwestia jest tego skonfigurowania.
Jest coś, co się wydarzy na naszych oczach, a my tego nawet nie założymy.
Ale jak sobie wyobrażacie taki idealny dzień z Aleksą, która działa perfekcyjnie, że wstajecie, mówicie dzień dobry i ona wam mówi, jaka jest pogoda.
I ona szepcze mi do łóżka, w łóżku, mówi mi, wstań, Jakubie, bo jest piękny dzień.
Tak, dokładnie, budzi mnie pięknymi dźwiękami.
A widzieliście ten film taki przepiękny, który się nazywał Her?
Tak, ale musisz mu powiedzieć odpowiednio, bo on cały czas myśli o tym filmie, wiesz, musicalu.
Okej. Przepiękny jest ten film. Ja go oglądałam.
Straszny sobie... jest.
Nie, jest przepiękny, Jezu. Jak ja go oglądałam kilka lat temu,
czy chciałbyś żyć w takiej rzeczywistości?
No wtedy sobie myślałam, co się dzieje, w sensie do tego nigdy nie dojdzie, no i witam.
No, w zasadzie...
To z 5 lat ma ten film, czy więcej.
Tak. No, na pewno.
Czy ja mogę tak siedzieć odchylona, czy mam
tak,
sobie
dobrze
to bliżej?
Słychać, tak, dobrze cię słychać. W jakim stopniu to się dzieje tak naprawdę? No.
A jego to Spike Jones?
Jones, tak.
Ten film.
Super jest ten film, bardzo słodki.
Nie jest ciekawy, aczkolwiek no mówię...
Właśnie bardzo słodki jest, dla mnie on był trochę za słodki.
To
ale
jest film dla dziewczyn.
No ale on jest przerażający też na słodki. A nie, on z jednej strony
nie,
oczywiście...
Nie, bardzo smutny jest ten film.
No właśnie smutny jest, no właśnie, to mówię, więc to tak jednak utopijne.
To jest film o samotności.
Ale przede wszystkim jest tam Joaquin Phoenix, czyli świetny, znakomity aktor, którego już nie możemy się doczekać, już niedługo jako Jokera.
Ja go oglądałem w tym Inherent Vice ostatnio, bo na tym chyba na HBO jest.
A oglądałeś go jako Walk the Line?
Johnny'ego Cash'a, tak. Oglądałeś ten film, oglądaliście ten film z nim, gdzie on, I'm Still Here, gdzie on na parę lat zniknął
i wrócił tam. Ale to jest mock documentary. W sensie, moim zdaniem to jest jakby, to nie jest rzeczywisty dokument, tylko tak naprawdę to jest dokument zmanipulowany. To nie jest prawdziwa historia.
Nie wiem, I'm Still Here. On zrobił taką akcję chyba...
Raperem, tak? Żeby grał.
Tak,
z Casey Affleckiem on zrobił taką akcję, że przez parę lat nie grał w filmach, tylko że został raperem. I był najgorszym raperem na świecie. Kompletnie mu to nie szło. Po czym po paru latach...
Tak się gdzieś śniło.
No tak, został ci kłębek. No. Po czym po paru latach nakręcił film, który był takim właśnie paradokumentem, który śledził raz to, jak mu nie szło, dwa to w ogóle dlaczego to zrobił, trzy jak Hollywood go trochę zepchnęło w ogóle od razu na boczny tor i o tym, że to wszystko był bullshit i że taki eksperyment zrobił. To jakoś wydawało mi się, że to z większym echem się odbije, ale jest to całkiem interesujące. No, on jest charyzmatyczny, też bardzo kolesie.
Eksperymenty, no raczej to zawsze będzie dla jakiejś niszy mimo wszystko. To co? Kończymy posiedzenie?
Tak. Dziękujemy ci bardzo,
dzięki
Marta.
Dzięki wielkie.
No, myśmy sobie o podcastach nie porozmawiali, co?
No, coś tam pogadaliśmy, ale pogadaliśmy o różnych dziwnych rzeczach, więc to jest jakby najważniejsze, to jest klub programu tego podcastu. Rozmawiamy o różnych dziwnych rzeczach.
Super. Bardzo dziękuję, że do mnie napisałeś, żebym tu przyszła.
No mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja,
to
nie?
To
no
jest przełamywanie moich własnych granic i wychodzenie poza strefę komfortu, że więc witam.
Słuchaj, jak ty już miałaś, poznałaś Nicka Cave'a i cię przytulał, to
właśnie,
myślę, że
to
nic
to jest
już
za...
nie no. ma, nie ma, teraz już jest, twoje życie jest pozbawione emocji, już wiesz o tym.
Jechałaś już z Kasprowego, teraz wiesz, na oślej łączce.
Teraz dla mnie, będę to mówić wszystkim i może on to w końcu usłyszy i to zrobi. Dla mnie końcem w ogóle jakiejkolwiek kariery będzie pojawienie się w podcaście Michała Szafrańskiego. Po prostu ja muszę, muszę dojść do tego, że
ale
po prostu
to, znaczy, on ma ci doradzić, jak ten milion zwyhaczyć? Czy...
Ja już to wiem, okay. W sensie on już to zrobił, ale ja chcę po prostu dojść do takiego momentu, że usiądę przy jednym stole z Michałem Szafrańskim i albo serio? Sobie coś nagram, albo to jest to moje, po prostu uwielbiam tego człowieka. Kiedyś mi pisało, miałam jakąś... Michał Szafrański w ogóle nie bierze propozycji współprac komercyjnych.
Tak, no bo on sobie zarabia, znaczy jest...
No
tak, on
i tych
wszystkich
nieruchomości i tak dalej. Ale on w ogóle nie przyjmuje propozycji współpracy, ale dostałam taki brief skądś tam i pomyślałam, Boże, to jest moja okazja, żeby napisać do Michała Szafrańskiego. I napisałam mu, że ej, słuchaj, kocham cię ponad wszystko, przeczytałam wszystko, co napisałeś, wszystko wdrożyłam w życie, jestem teraz tutaj i tak dalej. Mam
i wciąż
dla ciebie,
muszę pracować.
Mam dla
silną pozycję negocjacyjną sobie stworzyłaś od początku.
Dokładnie powiedziałam, mam dla ciebie pieniądze, człowieku, przychodzę z hajsem, weź ten hajs ode mnie, błagam. I no i odpis... Nie, no nie wziął, no powiedział, że ma to w dupie.
Ale odpisał.
Ale odpisał i mi się wyświetliło Michał Szafrański na telefonie i pomyślałam, dobra, żegnam.
Ale to widzisz, no, jeżeli są, chociaż on podcasterem, to jest jakoś tam na trzecim planie. Ale jeżeli są tacy podcasterzy, o których, wiesz, ludzie determinują to, że ich życie będzie kompletne, jeżeli ich spotkają, to jest nadzieja
ja,
w tym.
Ja już jestem z tego pokolenia, które oczywiście obserwuje te wszystkie gwiazdy i tak...
W sensie trochę... Te gwiazdy młodzieży, jak Michał
nie,
Szafrański.
Ale wiesz, trochę, ale nie, ale wiesz, o co chodzi, że dla mnie to, wiesz, no słuchaj, ja jestem z tego pokolenia, co to...
To zbliż się, niech to pokolenie
gramy,
się zbliży do mikrofonu.
Gramy, tak, ja to tak, nie tak. Wiedziałem, że z tego pokolenia, to wiesz, tę scenę rozkręcali właśnie takie postacie jak Kominek, czy tam Segrita, czy jakiś inny.
Kominek, tak. Aleś wykopał z grobu.
Jason Hunt,
no,
kolego.
No taka prawda,
Jason
nie?
Hunt,
więc dziś jak tak patrzę, no nie wiem, no... Jakby tak nie emocjonuje się w rozumieniu, wiesz, idoli, nie? Tak zwanych. Dla mnie idole to jest, wiesz, że mógłbym
Boże,
przyklepać...
Boże, no, ale to chyba ciężej sobie wyobrazić kogoś, kto bardziej na takiej idoliadzie właśnie jechał niż Kominek. No, on wystąpił w tym okropnym filmie Blogersi chyba, tak? Gdzie, który taki, po prostu był takim jego...
A to nie zrobił Latkowski? Nie, to nie Latkowski.
Nie, to Blokercu zrobił Latkowski.
Tak, masz rację. No to blisko, nie?
To zrobi, ale...
I to samo?
Ta, który był takim właśnie jego, że on jest, wiesz, on jest człowiekiem nocy, jeździ samochodem.
A wiem, co zrobił. To zrobił Jan... Nie chcę przekręcić. Janek Rybus? Nie, to jest człowiek, który był związany wcześniej z Gadu Gadu. On...
Znaczy nie, film był w interesującym momencie wypuszczony i nie był zły, ale to jak był tam przedstawiony sam właśnie Jason, było takie bardzo... Zastanawiam się, czy... Jeżeli muszę się zastanawiać, czy to było ironiczne, to jest w tym jakiś problem.
No. No ale on chyba, a w ogóle on pisze dalej, bo ja tak czasami się natykam na Instagramie
ale to
bardzo.
Ale czemu
on
nie jest podcasterem w takim razie? No on akurat mógłby, myślę,
no.
Że... I zresztą też na YouTube'a ostatecznie nie wszedł, a przecież był takim...
Nie mówił, że żałuje, że się...
Nie wiem, no ja pamiętam, że miałem z nim okazję jakby kilka materiałów wideo, że tak powiem, zrobić w początkach jego kariery.
No pracowałeś
tak,
z Kominkiem?
Tak, miałem okazję, bo ja jeszcze 100 lat temu robiłem...
Nie,
taki...
to musimy być mili teraz dla Kominka.
Nie, no wiesz co, ja pamiętam, że to było zabawne, kiedy było konfrontacja dwóch jak na tamte czasy
największy
ikonicznych bloger. Postaci internetu, bo było tak, że był Kominek i on
był
zrobił...
Był Paweł Tkaczek.
Nie, zrobił wywiad z kimś, kto się
Tigerem
nazywa...
Bonzo.
Jak się nazywa ten pan?
Który? Jakoś
Grzesiak, tak?
A ten coach, coś tam?
A, coach Mike?
W tamtych czasach
nie,
on
Grzesiak,
był?
To wtedy on a, był. Okay, i on tak, był już wtedy taką właśnie gwiazdą.
No prawda?
Jeśli mówisz,
zresztą,
jeśli mówisz o tematach audio, to tak naprawdę no. Ten Grzesiak, to on był jednym z prekursorów takich tematów audio, które chodziły po sieci ludzie tych właśnie, a propos tych takich mentorskich czy coachingowych, ludzie się tym zachwycali, puszczali sobie te pliki, jeszcze nie było żadnych platform i tak dalej. No ale pamiętam, że my zrobiliśmy takie pierwsze podejścia, robiliśmy pod materiały wideo z Tomkiem, czyli Kominkiem. I między innymi zrobił wywiad z Januszem Korwinem Mikę i to też było zabawne, ciekawa historia, taka konfrontacja.
Też robiłem wywiad.
I też z Grzesiakiem, ale historia była taka, że on mu zadawał trudne pytania, jak to Kominek, że on się tam trochę nie pitolił. No i wszystko fajnie, on oczywiście robił wielkie wrażenie, nagle się tak wszystko, jestem taki otwarty, jestem gotowy na każde tutaj wyzwanie. Po czym wyszliśmy z jego mieszkania, telefon do mnie, sorry, nie możemy tego puścić. Nie? I o tak mniej więcej to wyglądało, nie? I, no i tyle, no i ostatecznie nie puściliśmy, bo nie chcieliśmy wtedy ryzykować, bo tak,
wiesz. Okej, okay. To not cool w sumie.
Tak, not cool.
Musimy odszczekać, bo z tego co widzę, to na SoundCloudzie jest coś, co się nazywa Jason Hunt Studio i to jest taki podcast.
Nie? Może to jest największy podcast w Polsce, o którym my nie wiemy.
Właśnie o to chodzi, że chyba nie ma. 365 osób obserwujących. Ja szczerze mówiąc, jak...
Jason Hunt Studio?
Tak. Ma, ostatnio rozmawiał z Piotrkiem Koniecznym z Niebezpiecznika w ogóle, czyli...
Widzicie? My tu mówimy, że śledzimy tę scenę.
No, ale na Spotify nie ma.
Tak, właśnie to chodzi, że mam wrażenie, że jest tylko na SoundCloudzie. Bo ma, normalnie ze strony Jason Hunt jest przekierowanie na górze strony, promuje swojego SoundClouda, jest wysłuchaj najnowszego odcinka podcastu, więc powinniśmy, odszczekujemy. I chyba wszedł w to całkiem...
Może właśnie trzeba by Jasona zaprosić z nim porozmawiać.
Nie, kominka Jasona. On to pewnie podsłucha i będzie mu przykro, że my się z niego nie śmiejemy.
Ale przecież się broń Boże, ja Tomka szanuję, bo jak na tamte czasy to naprawdę zrobił mega robotę. Teraz do końca nie śledzę po prostu czym, co on robi. To jest właśnie trochę na tej zasadzie. Więc nie wiem, jak to...
jego psa, bo on ma przepięknego psa, takiego jamnika rudego. Kocham tego psa.
On chyba też, tak mi się wydaje.
Jezu, kocham tego psa w ogóle. Ej, wiecie, że jest podcast dla ludzi, którzy chodzą z psami na spacer?
Wiemy i nazywa się...
Ja nie wiedziałem akurat.
Ci powiem...
Ja sobie mam go gdzieś tam zapisanego w ulubionych. I tam po prostu przychodzą różni ludzie, którzy gadają o psach. Przecież to jest ekstra. Chodzicie z psami, słuchajcie o psach. To jest, dla mnie
pomysł
to jest niebo w ogóle.
Fajnie.
Daj głos.
Daj głos,
bo
podcast, tak, tak się nazywa.
To jest niebo. To jest w ogóle najlepsza rzecz, jaką słyszałam w życiu.
Jest też dla miłośników koni, nie?
Ale właśnie to jest trochę to, że ten przekrój różnych bardzo interesujących tematów i takiego skupieniu na detalu jest tak duży, a jednocześnie no właśnie aż brakuje tego miejsca jednego, z którym sobie klikujesz jakieś tak, albo wrzucasz jakieś hasło i
właśnie,
on się znajduje.
Brakuje miejsca, gdzie się możesz czymś takim dowiedzieć w ogóle, że jest
podcast o psach. Ludzie polecają, mówią, że fajne i tak dalej.
Znaczy wiesz, są te top listy tam, polskie podcasty,
ale jest,
czy...
Ale to jest wszystko chyba poustawiane jakieś przez jakieś tam środowiska.
No jest taki jeden, gdzie oni w ogóle, wiesz, wrzucają, tak, to wrzucają sami na swoją stronę cudze podcasty, nie? Więc to jest też mocno szemrana taka działalność, ale...
W ogóle z mojej perspektywy nie ma takiego... Tak namawiam różnych kolegów, coraz bardziej charyzmatycznych, że nie ma chyba takiego, tak jak Aśka weszła Okuniewska na taką, że ona jest po prostu śmieszną laską, która gada śmieszne rzeczy. Nie ma takich typów, bo są kolesie, którzy gadają w duetach albo coś tam. Są kolesie, którzy przeprowadzają wywiady, ale nie ma takiego...
Znaczy u nas w ogóle ludzie nie eksperymentują. Nie ma rzeczywiście osobowości, nie ma ludzi, którzy by się spełniali tylko w głosie.
Nie ma takiego Kuby Wojewódzkiego, który by siedział i po prostu zrobił taki one-man show dla typów.
Tak samo jak nie ma tego serial, tak? W sensie
no reporterskiego też. No, wiesz, no, możesz powiedzieć, że są materiały reporterskie Polskiego Radia, nie? Tylko, że to są po prostu audycje, nie? W formie podcastów, ale to jak najbardziej. Tylko właśnie, bo my też z każdym o tym rozmawiamy, że potrzebny jest jakiś jeden bardzo dobry podcast, który wszystkim w ogóle uświadomi, że coś takiego jest. I uświadomi, że jest takie zjawisko i że w nim dużo można zrobić i że ono jest na etapie takim Disco tuż polo. Przed... No,
albo polityka. Disco polo jest to samo.
Z Disco Polo jest problem taki, że to jest masowe zjawisko i ta druga obecna fala Disco Polo od tej pierwszej się różni tym, że oni już odrzucają ten obciach.
Disco
to znaczy
Polo,
oni,
nowa fala.
Oni już się nie chcą tego wstydzić. Nie? Że w latach 90.
No,
było tak, że wszyscy słuchali Disco Polo, ale nikt ci do tego nie przyznawał. A teraz już jest tak, że ludzie mają wyjebane jakby, że ja słucham tylko Disco Polo.
Przecież połowa Warszawki takiej hipsteriady z podwiniętymi spodniami.
No tak, to wszystkie.
Robi nową szkołę Disco Polo. Pozdrawiam swojego kolegę z agencji Grey.
No bo to niewątpliwie jest w tym pieniądz. No. Jest to pewnie pieniądz bardzo rozdrobniony. To znaczy...
No patrz, Sławomir, na Boga, no.
No tak, to prawda. To
nie
prawda.
No, ale taka jest prawda. Przecież ja w ogóle jestem oszołomiona, znaczy teraz już mi przestałam być oszołomiona, ale to jest typ, który jest z wykształcenia aktorem i w ogóle kończył jakąś krakowską szkołę. Coś,
on sobie potem... napisał karierę
tak,
po prostu.
Tak, on sobie wymyślił, że on sobie stworzył swoją postać.
I sobie jeszcze żonę do tego wciągnął. Tak. Znaczy, ja dla jego determinacji i tego, że jemu się udało zrealizować to, co on sobie wymyślił i zasadniczo z tego, co mi się wydaje, z tego, co wiem, to on jest... To nie jest tak, że ktoś do niego przyszedł i powiedział...
Zrób to.
Ta, masz tak, masz w miarę mordę do tego pasującą, więc podpisujemy kontrakt, dostaniesz 10% z tego dealu i wszyscy cię będą rozpoznawali, tylko to jest jego wykonanie, jego pomysł, jego.
No to jest typ, który pewnie nie dostał pracy w teatrze i wyszedł, sfrustrował się i powiedział, tak, no to ja będę teraz artystą disco polo, no i zrobił to.
I się stał popularniejszy niż wszyscy ci jego koledzy, którzy tak, teraz dalej muszą tam wystawać po prostu podcinek wypłaty.
Tak.
No ale...
W kolejce do na wspólnej.
Inna sprawa, że taka popularność, wiesz co, on już jest trochę, przecież to 2 lata temu było chyba tak, że grał na 2 Sylwestrach. Tym głównym...
Tak, on leciał jakimś helikopterem tak, z jednego tak, na tak, drugi.
Że,
to jest
że
w ogóle dochodzisz.
2 Sylwestry no, jednego wieczoru. Ale wiesz, ale to już są pieniądze, które ci ustawiają może nie na całe życie, ale na 10 lat na pewno.
Albo jak zainwestujesz mądrze i poczytasz Szafrańskiego, to i na całe życie.
On długo negocjował i chodziło to, że wynegocjował po prostu ten lot jako w barterze, nie? Że on po prostu przyleciał, zawsze chciał leciać śmigłowcem i po prostu nie dostał pieniędzy.
Nie, tak, nie dostał pieniędzy, tylko poleciał helikopterem.
Naprawdę? A to nie powinno być tak, że straty,
taty. Nie, nie, nie było tak, nie.
Żartuję, ale,
a, dobra.
Ale nigdy nie wiesz, to jest trochę jak patrzysz na te kontrakty też różnych influencerów, gdzie pojawiają się różne
stawki,
oczywiście niektóre faktycznie są, ale są też takie, gdzie no umówmy się, no różne rzeczy tam są, leżą na stole, nie?
Więc... Ktoś im płaci tyle, to o to chodzi, nie?
O to właśnie
ktoś
chodzi.
Płaci.
Ja pracowałam z dziewczyną, inaczej, wyceniałam dziewczynę z branży beauty, i pisały do mnie dziewczyny z jakimiś mikroskopijnymi zasięgami, mówiąc, że one chcą na przykład 25 koła za filmik. No i dziewczyny z mojego, jak jeszcze pracowałam w agencji reklamowej, dziewczyny z mojego teamu po prostu brały te 25 tysięcy i wpisywały w kosztorys. I ja mówię, dziewczyny, na Boga, przecież to w ogóle wyjmijcie głowę z dupy, no co jest ten...
Ale ja to
wiem, w sensie już wiem, że po prostu ta laska, która ogląda 2 osoby, chce 25 koła, ja to wiem, ale jeżeli są ludzie, którzy po prostu nie mają jeszcze tego doświadczenia, to oni to kupują, więc jeżeli ja wycenię coś na 25 koła, to
ale są też klienci, którzy idą do agencji, to słuchaj...
A klienci jeszcze dostają omarżowaną taką cenę.
Omarżowaną, ale oni sobie wymyślają, chcemy mieć kampanię z influencerem, ile to kosztuje? Ło, panie, to teraz takie rzeczy, to dużo one kosztują, tak. 25 tysięcy złotych, nie? Przecież ja pamiętam, jak w początkach obsługi social mediów przez agencje, które się w tym wyspecjalizowały, robiły tak, że brały duże bardzo fee za założenie konta na Facebooku firmą, nie?
No bo nikt tego nie potrafił robić, no.
Ja kiedyś
pracowałam z Jurkiem Drabentem, więc coś o tym wiem.
No właśnie to, więc... I wiesz, do momentu, kiedy się to nie ucywilizowało i trochę nie zagospodarowało, no to już ludzie na tym pieniądze zrobili. A to jest wina też trochę... Teraz jest chyba, gdzie to jest? W Wielkiej Brytanii chyba, czy w Stanach, że YouTuber jest... Jak się pytają w takich, wiesz, sondażach wśród dzieciaków, kim byś chciał być i wcześniej było tam, nie wiem, strażak, policjant, pilot, teraz wszyscy chcą być youtuberami, nie? Więc to jest też takie przekonanie, że okej, mam już ten kanał, zrobiłam wideo, mój haul zakupowy i mój makijaż na co dzień, mam tam 700 subskrypcji, no to pora na to życie, kurde, jachty i Dubaj, no bo jakby co mnie różni od tych wszystkich innych, poza tam paroma cyferkami.
Ale weź pod uwagę, że masz 2 ścieżki, no jak ty Dubaj, czyli masz jakby taką życie i karierę jak Dan Blizerian.
Czekałam na to bez kitu.
Dan Blizerian, ale masz z drugiej strony też życie, ścieżkę pato, nie? Na której możesz zarobić i to dobrze możesz zarobić.
Chwilek.
Akurat Kruszwil to jeszcze wiesz, to jest...
Ludzie mówią Kruszwil, a ja mówię Kruszwil. Nie wiem czemu tak się zaczęło, że ja zaczęłam mówić Kruszwil, a wyłapuję, że ludzie nie zmiękczają tego, bo nieważne.
No bo
myślę, że to nie jest jakoś wielce ujmą dla niego, jak powiesz tak czy siak, no ja rozumiem, że gdybyś mówiła zamiast Gajos, no to byłby problem, ale Kruszwil... Przepraszam, ale to jest taka postać. Znaczy właśnie to mnie trochę rozwala z... No bo ja nie wiem, czy on... Bo ja rozumiem, że mu zabrali ten... Ja nawet nie śledzę.
No już nowy założysz, ma tam 2 miliony subskrypcji, tak? To wiesz,
ale to są ciekawe historie z tym...
A on nie jest takim patostreamerem, powiedzmy w...
Nie, jest
ja jestem
wydanie,
purystą tak. patostreamerskim, że ja tego po prostu... Wersalka, brudna ściana i nawalona ekipa, no. Bo to wiesz, to, że koleś tam... ma normalnie ekipę praktycznie i tylko wymyśla jakieś głupie rzeczy. Najgorsza rzecz, jaką u niego widziałem, to było to, że idzie spędzić noc u geja chyba, nie? I ten gej w tym wideo jest jako, wiesz, jako po prostu, że każdy gej to jest drapieżca, nie? Który po prostu jak, i, że on, i, o, mam u niego spędzić noc, że jakiś tam przegrałem challenge, nie? I muszę spędzić noc, że tam operator uważaj, bo że to on na ciebie pewnie będzie miał ochotę, że gej to jest gwałciciel, tak. Od razu jakby to jest...
No, wiesz, no on tam ma dużo takich rzeczy nie do końca ładnych. Nakręcił jakiś taki odcinek, że spędza noc z fanką. I tam jest taka bardzo nieładna scena, że on idzie do kuchni, dziewczyna zostaje w pokoju i on ma dwie szklanki i butelkę wódki i jej leje bardzo dużo tej wody i troszeczkę soczku, czy tam wody, czy sprite, żeby nie było widać, a sobie leje tylko tyle tej wody, a resztę zapija tym sprite'em.
To jest bullshit wszystko, nie?
Ja wiem, ale to jest takie... Mi się aż
inaczej, pewne wzorce, tak, że inaczej, że ci ludzie, którzy oglądają to dzieciaki, tak. Nie wiedzą, że to jest, albo nie uznają tego, że to jest bullshit, że to u nich może jakieś wzorce kształtować rzeczywiście, niezbyt.
Ogromne wzorce, no ty mówisz, że pokazują geja jako, nie wiem, pedofile, zabójcę i tak dalej. Przecież to wygląda po 2 miliony dzieciaków. No, bez tak, kitu, tak. Ktoś to powinien na stałe zdjąć, nie wiem, no.
No ale takich treści jest od groma i wiesz, prawda jest taka, że też branża to toleruje i tolerowała od dawna, no bo jego chodził
o
no dokładnie
to
chodzi.
Jest
ale czekaj, no, ale jest jeszcze szereg jest takich pacjentów, tak, bo są ci, którzy się skonwertowali, nazwijmy to, i Gimper na przykład, który się, że tak powiem, skonwertował na bardziej przyzwoitego człowieka, ale są przypadki typu i Samopompa, czy jakieś inne historie, który ten gość, no, od strony takiej jakby przekazu merytorycznego, intelektualnego, no przepraszam, no, a chodzi po wszystkich...
Kuba, nie każdy czyta Hellbeck, no tak, to jest inna sprawa, że on jest tak, on jest perłą w koronie oczywiście tych MCN-ów.
Ten poziom, no to będziemy wiedzieli, o co chodzi, nie?
Znaczy to, że on jest, powtarzając, perłą w koronie rzeczywiście tych MCN-ów jest problemem, no że jakby to z drugiej strony
jest popularny. Po
prostu tolerują
te MCN-y, potem zarabiają, nie? I mają to w pompce, nie? Tak naprawdę, więc... To już trzeba byłoby stworzyć jakiś kodeks etyczny, który by obowiązywał MCN-y, który z kolei by... Bo nie ma też... Wciąż ten rynek, mimo że już ileś lat to trwa, on jest wciąż dzikim zachodem. Wciąż nie ma jakichś pewnych... Tak jak IAB jest, które jakby pewne założenia tworzy, to tak naprawdę to nie jest skalowane, nie?
Założenia typu, że wiesz, pop-up po 5 sekundach musisz sam wyłączać. No nie zrobią ci tego, że... nie dolewaj lastę wódki więcej niż tam pijesz. No,
to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że na przykład w jakimś sensie ostracyzm by dotknął te firmy czy te podmioty, które próbują na tego typu twórcach robić pieniądze. Nie?
Próbuje coś tam ministerstwo z tym robić niby, nie? To jest jak taki flagowy projekt, że jakoś z tym patostreamingiem i w odsłonie krużwilowskiej i w odsłonie, powiedzmy, magicalowskiej chcą walczyć, ale...
Znaczy wiesz, ja nie mam problemu z tym, jeżeli ktoś na tym zarabia jako twór, jakkolwiek to brzmi teraz w tej chwili...
Artysta.
Tak, patoartysta na tym zarabia. To jest jego decyzja, to jest najwyżej są temat pod tytułem, czy łamie prawo, czy łamie regulamin YouTube'a. Ja teraz bardziej mówię o aspekcie branżowym, że ktoś zarabia na tym jeszcze dodatkowo, tak? Czyli w zasadzie tu się kreuje na firmę, która reprezentuje pewne wartości, które są, no, powiedzmy, zasadniczo w porządku, tak? I jest prawie że czysty, ale z drugiej strony tak naprawdę bierze pieniądze za rzeczy, które, no, umówmy się...
To zrobił po prostu...
To jest trochę tak, jak jest mowa w tej chwili o... jak się nazywa ten pan, który robi takie deale ogromne i który miał ten...
Szafrański.
Nie. Który miał tę reklamę w Krakowie. You are a corpus. Don't be a corpus slave.
Boże, nie wiem, o czym mówię.
Gość, który ma soft i napisał ten soft, który służy
Aha,
do...
Nie wiem.
On teraz był takim raperem, tak? Zanim nagra ten utwór. Miał soft do dystrybucji różnych reklam, jakichś suplementów, jakichś dopalaczy, reklam erotycznych. Ten soft powodował, że te reklamy mogły się pojawiać dla tych firm, no bo normalni wydawcy, normalni prowajderzy nie przepuszczali takich historii, więc on wymyślił soft, zarobił kupę hajsu, miał dużą firmę.
A to jest Polak?
Tak.
Okej.
Okay. A mianowicie, wiesz, no, on jest trochę, on jest taką personalną grata w niektórych obszarach, chociaż z drugiej strony też wiele osób go tam na piedestał wyrzucało jako tego chlubę młodego milionera, zresztą wylądował w Forbesie, w 50 Forbesa. Teraz ta firma trochę mniej chyba u niego zarabia, coraz większe problemy ma ze względu chociażby na kwestię RODO i możliwość umieszczania tych reklam. No ale no też to jest ciekawe, że właśnie branża próbuje...
Codewise, tak?
Tak, że branża próbuje go przez jakiś czas kreować i media na takiego, wiesz, wyjątkowego biznesmena, A nikt się nie przypatrzył nigdy, co jest tam w środku.
Nie? A ja nie wiedziałam, że on jest. Bo Cold West, ja znam Cold West, tylko ja nie wiedziałam, że on właśnie coś takiego zrobił. Bo
Robert Grin.
Grin, tak? No, bo on jest takim właśnie biznesmenem, coś
ładnie
tam.
To wygląda,
dobrze on też wygląda, pieniążki ma, coś tam, nie? Robert Grin.
A później jak zajrzysz głębiej, to się okazuje, że są różnego rodzaju problemy innego.
I tak ludzie zarabiają pieniądze.
Dobra, wybiła już taka godzina, że chyba trzeba się zwijać, więc tak. Dziękujemy Ci jeszcze raz bardzo i
ja
do zobaczenia,
bardzo.
Mamy nadzieję.
Jeszcze raz dziękuję.
Też dziękuję.
Pa!
Pa!